Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 656. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Rafał Ściński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Cześć, Damian. Dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacze.
No, drogi Rafale, po prostu tydzień nie nagrywaliśmy, a tyle się wydarzyło, że nie wiem, od czego zacząć. Jakbyśmy chcieli zachować ciągłość pomiędzy tym odcinkiem a ostatnim, to może powinniśmy jeszcze raz polecić komiks Dylan Dog Batman, ale tak sobie pomyślałem, że najlepszą polecajką to będzie odesłanie naszych drogich słuchaczy na twojego Instagrama, Dym, Cycki i Lasery, bo tam i wrzuciłeś zdjęcia kadrów i zrobiłeś recenzję, więc moim zdaniem to najlepiej zobrazuje, jak ciekawy jest to komiks, więc ja niezmiernie polecam.
Szczególnie, może jeszcze tak kiedyś powiecie, sobie pogadamy, ale okej, okay, zapraszam.
Znaczy, w sensie, jakbyś chciał, to możemy teraz dwa słowa powiedzieć, ale chodzi mi o to, że to jest komiks, który jest wydany na takiej zasadzie, nie wiem, czy... Bo on chyba był wydany jeszcze jako Black Label, tak? Dobrze pamiętam? Czy już jako Vertigo, czy...
Jest...
A nie, po prostu jako DC.
Jest DC, sobie, tak? Jest DC... I obok jest Sergio Bonelli Editore, czyli pewnie ten włoski wydawca Dylan Doga.
I tak, czyli to jest tak crossover taki wydawniczy w takim razie. A w Polsce oczywiście wydany przez Świat Komiksu, Egmont. I tak, tak jak mówię, to jest nie tylko ta dwójka bohaterów. Pojawiają się też inne postacie i muszę przyznać, że jedna, którą bardzo lubię, jest tam i ona bardzo pasuje. Bo jest to taka wycieczka. Kot. Powiem ci tak, że Selinę uwielbiam. I nie wiem, czy kiedyś nie robiłeś takiej analizy, chyba na Twitterze, wszystkich wersji kobiet kot. Takich, tak? Czy nie? Czy
możemy mogło tak być. Mogło coś takiego robić. Wiesz co, robiłem na pewno przy okazji gdzieś tam pisania o komiksie Gwóźdź. Porównywałem jakieś kobiety kot. Robiłem coś takiego, ale wiesz co, nie...
Nie znaczy, pamiętam. Chodzi mi o to, że ja bardzo lubię kobiety kot od czasów powrotu Batmana. Ja myślę, że to była chyba taka z naszego pokolenia chyba taka najbardziej zapadająca w pamięć wersja stworzona, można powiedzieć, przez Michelle Pfeiffer. Aczkolwiek każda interakcja, niemal jak z Jokerem, wnosiła coś ciekawego, coś nowego do tej postaci. I nawet mi się podobała ta ostatnia z Pattinsonem, chyba którą, Zoe Kravitz, tak? Ona grała.
Tak, córka Krawica.
Tak.
No to jest taka chyba najbardziej z Year One Franka Millera. O ile dobrze kojarzę, to tak mi się kojarzy, że to jest chyba najbardziej taka z tej wersji komiksu, tak. Selina. No.
Tutaj, aczkolwiek to jest chyba charakterystyczne dla Dylan Doga, że jest wiele postaci, które są jakby zaczerpnięte z popkultury i tutaj w ogóle miałem takie wrażenie, że tu kobieta kot jako Selina jest inspirowana Audrey Hepburn, o ile się nie mylę.
Jest taka, no nie wiem jak to nazwać, czy modą, czy po prostu takim tropem, że niektórzy rysownicy właśnie upodabniają, rzeczywiście, to jest bardzo dobry trop, że upodabniają Selinę do Audrey Hepburn. Mhm. Mi się bardzo podoba. Rzymskie wakacje chyba, kojarzysz ten film?
Tak.
No to właśnie chyba na tę. Mhm.
Tak.
O ile dobrze kojarzę. Czy to ona grała w Rzymskich wakacjach?
Może nie, ale wiesz, mogłaby. Rzymski. Mi się wydaje, że Katherine Hepburn grała w Rzymskich wakacjach. Ale ja to mogę mieć... Albo nie, może zaraz...
Nie, Audrey Hepburn grała, dobrze.
Audrey Hepburn, masz 100%
Audrey,
racji.
Dokładnie. Teraz kojarzę to tam na ten... Tak, i to jest właśnie ta... Przed oczami przypominam. Na niej jest... jest taki trop, nie? W rysowników DC, którzy... myślę, że mają... Każdy ma jakąś tam swoją... swoją ulubioną. I jakoś się tam stylizuje.
Tak. Więc to jest jedna taka rzecz. I teraz, jak już mamy zachowaną ciągłość, to możemy też się odnieść do rzeczy, które się wydarzyły i te wielkie newsy. I takim newsem numer jeden dla mnie to jest powrót Guild Wars. I chyba dzisiaj to zapowiedziano, albo wczoraj, nie dokładnie, że 3 grudnia pojawi się wersja Guild Wars Reforged i to będzie powrót do korzeni. To będą będzie pierwsza gra chyba z 3 dodatkami, albo z 2, albo podstawka i 2 dodatki na właśnie 20-lecie tej edycji, dodatku Prophecies. I to jest, czy Prophecy, już nie pamiętam dokładnie, jaki to był tytuł, ale no, myślę, że przynajmniej wrócę tam choćby na chwilę, bo Guild Wars jest jedną z tych gier, o których wielokrotnie wspominałem i prawdopodobnie grałem też, kiedy nagrywałem Fantasmagierię. Ta gra ma tyle lat, ale zastanawiam się, czy to było przed powstaniem Fantasmagierii, czy po, bo to ciężko mi teraz odnieść to, ale to jest tytuł, który spędziłem mnóstwo czasu w nim i uważam do tej pory, że to jest jedna z takich najlepszych gier, która łączyła i cechy właśnie takiej gry MMO, ale też miała ten system taki instancyjny, więc nie byłeś na tym otwartym świecie, kiedy wychodziłeś poza te huby, poza te wioski, tylko właśnie miałeś takie instancje, które tworzyłeś z innymi graczami, więc to było takie unikalne, ale to sama struktura tych arem, tych PvP, samo to Guild Wars, nie? 8x8, no to było coś wspaniałego i jeśli to wszystko wróci, tak? Wrócą do korzeni, bo gra jako ta stara, ona cały czas funkcjonuje, ona cały czas istnieje, ale generalnie chodzi o to, że to, co mi się najbardziej podobało w tej grze i co bym mógł nawet sprawdzić, żebym oglądał Guild Wars, jak teraz się ogląda, powiedzmy, League of Legends, to właśnie były te bitwy, te 8x8, czy 6x6, więc to jest coś wspaniałego, no ale to jest dopiero za tydzień, czy nie, za 2 tygodnie, tak? 3 grudnia. Więc jeszcze trochę czasu upłynęło. I ostatni duży news, zanim będzie taki większy news do omówienia, ale duży news to jest to, że Hideo Kojima i Disney Plus łączą siły i zapowiedziano Death Stranding Isolations. I to nie, to jest work title, więc to się może zmienić. Ale oprócz tego, że wiadomo, że prawdopodobnie reżyserią zajmie się Takayuki Sano, człowiek od Dragon Ball Z Battle of Gods, i że to będzie wyprodukowane przez ENH Production, ludzi od Project Bullet/Bullet, no to właściwie nic nie wiadomo. Jest ładna taka grafika, ale ciężko mi w ogóle nawet to odnieść, czy tam cokolwiek będzie, czy nie, czy pojawi się sam Bridges, czy to będzie po prostu coś w tym uniwersum, ale zupełnie osobno. Informacja pojawiła się dzisiaj w takim stylu niemal, można powiedzieć, jak te directy, czy Sony, czy coś, że wychodzi jakiś ważny człowiek z Disneya, zapowiada tą wielką współpracę i później wychodzi Hideo Kojima i oczywiście nie mówi po angielsku, to po japońsku, że bardzo się cieszy i tak dalej, więc no to jest ciekawe, no nie? Znaczy, to prawdopodobnie jest chyba, że ty masz jakieś informacje, albo wiesz, nie? Bo wydaje mi się, że...
Nie, ja się dowiedziałem od ciebie.
Tak, ale Kojima chyba nigdy nie wyreżyserował pełnometrażowego filmu, ani też specjalnie nie reżyserował anime, tak? Że jedynie jego filmy w cudzysłowie, są w grach.
Tak,
to może być
w ogóle,
takie pierwsze wyjście poza ten uniwersum jego, świat, znaczy growy.
Jestem zdziwiony, nie? Bo generalnie to sądziłem, że on w końcu weźmie się i zrobi film, nie? Jak każdy taki, nie wiem, multimedialny twórca, który gdzieś tam próbowałby się właśnie najpierw w jakimś filmie niezależnym, małym, nie? To tam jakieś swoje prace by chciał stworzyć właśnie samemu i swoje materiały reżyserować. No zlecił to komuś innemu. Podejrzewam, że to anime dostaniemy szybciej niż film MGS, który powstaje, nie wiem, z 10 lat i nie może powstać. Ja ci powiem tak, w ogóle mam pytanie do ciebie. Oglądasz w ogóle te seriale na podstawie gier, te takie... No, ciężko to nazwać ekranizacjami gier, te takie nowe iteracje, no nie wiem, Tomb Raider,
No Castlevania chyba teraz.
Castlevania, Dragon's Dogma.
Splinter Cell, Death Watch tak, teraz.
Nie oglądasz to, czy nie?
Oglądam, ale wiesz co, nie jestem jakby zachwycony. W sensie obejrzałem Edgerunners i cyberpunkowe i wiele osób mówiło, że to jest w ogóle sztos, że to jest świetne.
No jest okay. Nie.
Później widziałem tego Tomb Raidera animowanego. Mhm. Też miałem swoje zastrzeżenia, nie? Bo ja generalnie nie jestem takim wielkim fanem, bo ja wiem, że ludzie lubią eksperymentować, wiesz, coś dodawać, coś zmieniać, rozwijać te postacie. I to jest wszystko w porządku, dopóki jakby nie tworzymy czegoś nowego. Bo ja zawsze uważam, że jeśli chcemy stworzyć coś nowego, to stwórzmy coś nowego, a nie przerabiajmy te postaci, które już są jakby osadzone w jakimś takim stylu. Oczywiście każdy ma prawo. No, rozmawialiśmy o Elseworldach. Chyba mi polecałeś...
No właśnie, ale z jednej strony, słuchaj, rozmawialiśmy przed sekundą, znaczy zaczęliśmy, wprowadziłeś przez komiks Dylan Dog i Batman, nie?
Ale ten Batman jest klasycznym Batman. Wiesz, co chodzi. Że jakby sama postać Batmana nie jest zmieniona. Aczkolwiek, bo rozmawialiśmy o tym Absolute Batman, tak? Nie, przykład.
Nie ze mną, ale chyba, ale...
Tak, ktoś mi poleca po prostu serię Absolute Batman jako w ogóle nowy w ogóle jakby taki, bo tych restartów komiksowych.
No jest to jest całkowicie nowa linia. To tam się pojawiają, to jest tak jakbyś miał Elseworlda, takiego kosmicznego Elseworlda, w sensie to nie dosłownie kosmicznego, ale wywrócenie świata Batmana do góry nogami. Bruce Wayne jest innym Batmanem, inaczej to wszystko wygląda, ta walka wygląda inaczej.
Tak. Ja to rozumiem, kiedy mamy postać, której rynek jest przesycony, jest znudzony. Wiesz, chodzi mi o to, że ten Batman ciągle wychodzi, on nigdy nie przestawał. A z postaciami takimi jak Tomb Raider, Lara Croft, tak? To jest tak, że my nic nie dostajemy i my chcemy kontynuacji, albo chcemy, żeby ta Lara wróciła w nowej przygodzie, ale była tą Larą Croft, no nie? To samo z Indianą Jonesem. No chcemy, żeby Indy był tym samym Indianą Jonesem, tylko po prostu w nowej przygodzie, w nowym miejscu, tak? Bo my ich tak rzadko, w cudzysłowie, widujemy. A takiego Batmana, jak chcesz mieć normalnego Batmana, nadal te wydawnictwa z normalnym, w cudzysłowie, Batmanem wychodzą, tak? I czasami jest tak, że pojawia się, powiedzmy, Frank Miller i wywraca stolik. Wiesz, robi powrót Mrocznego Rycerza i nagle się okazuje, że tę historię o Batmanie można jakoś inaczej opowiedzieć, tak? Że można jakoś inaczej ją ugryźć. To nie musi być ciągle przerabianie tej traumy ze śmiercią rodziców i tak dalej. Aczkolwiek jest coś fajnego, bo niedawno mówiłem o tym, że wróciłem do Zabójczego Żartu, właśnie dzięki ten DC Compact, nie? Tej serii wydawniczej. No i tam jest tam kwestia tego, że Joker miał tą maskę Red Hooda i to jest niesamowite, jak później czytałem kilka innych komiksów, no nie, i tam na przykład jest ten na przykład Batman Year One, albo na przykład jest Człowiek, który się śmieje, nie, też jest ten komiks, on jest w tym. I tam są takie nawiązania właśnie do tej historii, do tego Zabójczego Żartu, właśnie na przykład do tego, że się gdzieś mówi, wspomina o tym Red Hoodzie albo coś tam. Wiesz, to jest niesamowite, nie, że
Year Zero chyba w ogóle opowiada tak trochę historię Red Hooda, nie? W sensie
w ogóle Year Zero to jest ciekawe. Mhm.
Ten run Snydera, mówię, to tam się, to działo się przy New 52. To tak mi się kojarzy właśnie. Okay. A Year One to jest Franka Millera. Tam chyba nie ma w ogóle Jokera.
To może przekręciłem w tym sensie, że powiedziałem Year One, bo chodzi o to, że dla mnie ten Year One Millera to jest bardziej historia o komisarzu Gordonie niż o samym Batmanie. To jest dla mnie interesujące, że ten Batman jest gdzieś tam w tle.
No tak, bo zaczyna, że w ogóle narracja jest rzeczywiście Jamesa, no.
I to jest jakby historia Jamesa, to jest to, jak on przybywa do Gotham i jak on, no wtedy jeszcze nie jest komisarzem, prawda? Zaczyna tę swoją przygodę i widzi, jak ta policja jest skorumpowana i okazuje się, że ten właśnie mściciel, ten człowiek nietoperz, on okazuje się być tym sojusznikiem. Jakby to jest to odwrócenie. Tego, no ciekawe, no ale tak, nie rozmawiamy o kulturce, ale tak jakoś wyszło. Aczkolwiek Teraz się zastanawiam, od czego możemy zacząć ten kolejny.
No ale nie odpowiedziałeś mi. Oglądasz i jesteś, masz zastrzeżenia. No dobra, ale będziesz przeglądał tego Death Stranding?
Na pewno. Wiesz co, bo ja mam tak, że przynajmniej jeden czy dwa odcinki i tak zobaczę, bo ja zawsze mam taką ciekawość. Na przykład ze Splinter Cellem tym Death Watch obejrzałem te pierwsze odcinki, ale nie wciągnąłem się. I tak sobie pomyślałem, że przyjdzie taki moment, że faktycznie siądę i obejrzę, bo ja lubię w ogóle Sama Fishera i lubię tę postać. Nie wiem, bo na początku mnie trochę tak zmienili. Myślałem, że to będzie tak zwany bait and switch, ale później się okazuje, że ten Sam Fisher jednak jest tam i w ogóle w tej wersji oryginalnej Liv Schreiber podkłada głos, więc
no, to jest dla mnie...
Tak, świetny, świetny. Ja w ogóle jeden z moich ulubionych seriali, nie, to Ray Donovan, więc mam wiele w ogóle sentymentów, jeśli chodzi o tego aktora, więc, ale to już jest... To byłaby długa opowieść, ale
no,
generalnie...
Cotton z Krzyku, nie, to też jest super rola. Jego tam pierwszy raz widziałem. Bardzo, bardzo też mam dużo sympatii do aktora. Powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz. Chciałbyś, żeby ten serial rzeczywiście był powiązany tak super bezpośrednio z grami, żeby były postaci znane z jedynki i dwójki, czy wolałbyś, żeby to była jakaś osobna historia?
Wydaje mi się, że nie ma szans, żeby oni to połączyli. Aczkolwiek będzie ciekawe, jeśli oni opowiedzą mi jakąś historię w tym świecie, ale będą, wiesz, te smaczki, odniesienia, wiesz, te cameo się pojawią.
Czyli chciałbyś, żeby to się działo przed Death Stranding? W sensie, żeby to, załóżmy, że miejscem akcji jest jakiś tam, no nie wiem, któryś z tych schronów, tych takich powiedzmy hubów, nie? I żeby, nie wiem, opowiadał jakąś historię sprzed gry, czy żeby się działo właśnie w trakcie, czy na przykład, żeby pojawił się sam, ale to, żeby to była historia sprzed, historia sama Bridgesa sprzed Death Stranding.
Mi się wydaje, że oni, że to będzie prequel, ale...
Prequel?
Jak, tak, ale jak oni zrobią, żeby sam się mógł nam pojawić, to nie wiem, więc...
Bo trochę to Isolation tak sugeruje, że to jeszcze może nie są podłączeni do tej sieci chiralnej, może to się dzieje właśnie po tym... I jak ta pierwsza ekspedycja wyrusza, że właśnie tak sobie zastanawiałem się trochę po tym, jak mi wysłałeś tego newsa trochę przed nagraniem. I trochę jest tych białych plam w historii, nawet w tym lore, nie? I to mogłoby być coś takiego właśnie...
Szczególnie, gdzieś... że wiesz, my nie jesteśmy jedynym kurierem w tym świecie, nie?
Właśnie. Tak, no ale tam czy to są pionki tam.
Tak.
Proszę cię, machają.
Hologramy.
To jedyne, co robią, machają samowi.
Hologramy.
Jedyna osoba, która się liczy, to jest sam.
Znaczy ja bym chciał, żeby udało się gdzieś w tej historii zachować ten, znaczy oddać to weird fiction, nie? A mam wrażenie, że w grach to weird fiction było, dlatego, że sam był takim magnesem, takim jowiszem, takim miał taką grawitację, że on jakby przyciągał te wszystkie rzeczy. Bo i on był powiązany z tą postacią, którą grał Matt Mikkelsen, zapomniałem jak się nazywała, wiesz, tak wypadło. I tą, którą grał Troy Baker. I panie prezydent, wiesz, chodzi mi o to, że on był taką naprawdę taką centralną postacią, tak, wiesz, to wszystko się kręciło wokół niego. A w tym serialu, no ciężko będzie coś takiego zrobić, żeby się wszystko kręciło wokół tych młodych ludzi, więc to może być jakiś taki epizod w tym świecie, ale nie będzie na tyle znaczący, żeby on gdzieś miał jakieś piętno w tym dużym świecie, więc to będzie po prostu wykorzystanie tego uniwersum, żeby opowiedzieć jakąś historię. I tak. Okay, ale chciałbym tak po prostu, żeby te postacie się pojawiły jako takie cameo, bo to czasami jest fajne, nie? I to jest często stosowane, nie? W takich produkcjach. Nie chciałbym, żeby było tak, że oni ci sugerują, że Sam Bridges się pojawi albo coś takiego, a później się okazuje, że tego Sama Bridges tak naprawdę nie ma. Nie? Tak jak było z Sam Neill pojawił się w pierwszym odcinku z takiego serialu Science Fiction Apple, nie będę zdradzał. I okazuje się, że on jest tylko w tym pierwszym odcinku i później go nie ma. I to jest, i nawet no, nie wiesz, co się dzieje. I to jest najlepsze, że po prostu tak jakby postać była w pilocie, a za kolejne odcinki wzięli się inni scenarzyści, którzy zapomnieli, że ta postać istnieje i w ogóle jej nie dopisali. No to jest no, taki paradoks, no ale no, zobaczymy. No, nie? To jest ciekawa informacja właśnie ze względu na to, że Hideo Kojima prawdopodobnie on tylko tutaj swoje nazwisko wystawi. On będzie takim Tomem Clancy tej produkcji. Że albo jak Andrzej Sapkowski jest do tej produkcji Wiedźmina Netflixowskiej. Że on po prostu, jego nazwisko jest tam, on przyjdzie, pobłogosławi aktorów na planie, powie, że wszystko mu się podoba i wróci, nie? Może pozna kilka fajnych osób, bo to też jest tak, że wiesz, pojawią się jacyś ciekawi aktorzy głosowi, bo to będzie animacja i może mu się spodobają na tyle, że w jakiejś kolejnej jego produkcji wezmą udział, więc to jest wszystko... Wiesz, ja jestem bardzo ciekawy na przykład, czy z tego takiego koleżeństwa z Jordanem Peelem coś ma wyjść, czy coś wyszło, czy cokolwiek się pojawiło oprócz tego odcinka podcastu, czy tam kilku odcinków podcastu Hideo Kojimy. Pamiętasz, nie? On chyba Jeff Keighley jakoś znając...
No, rozmawiali na pewno o tym pierwszym filmie Up, to było chyba? Nie jestem teraz pewien. Ten o UFO, już to zapomniałem,
nope.
Czy ten film nazywa.
Chyba Nope się chyba nazywa.
Nope. I to tyle, bo ja już później przestałem.
No ja też, ja po prostu chyba bardziej bym
nawet
wolał...
Nie wiedziałem, że się kolegują.
No, bardziej bym wolał, żeby zrobili to na zasadzie, że on mówi tym swoim angielskim, ale mówi. Ale no to jest... Chociaż wiesz, co jest ciekawe? Ostatnio zauważyłem, że jak jest podcast naprawdę popularny, to dobiera się, nie robi się tych automatycznych dubbingów, tylko dobiera się głos podobny. Jest taki amerykański podcast, nie będę mu tutaj robił reklamy, bo on nie potrzebuje, ale to już nie o to chodzi. I tam było kilka postaci, które są, których choć czystym językiem nie jest język angielski. I zamiast właśnie było tak, że oglądasz z autodubbingiem, to było tak, że ktoś, to było w postprodukcji zrobione. To było niemal jak dubbing, tylko że
dobra,
zrobione z akcentem. Na zasadzie, że to nie
Spotify
tak,
to robi, tak?
Który?
Znaczy to Spotify robi ten dubbing, czy to
nie,
robi produkcja?
Nie, to produkcja, bo to jest podcast, okay, którego odcinki się ogląda tam, wiesz, na kilka minut. No tam Sennheiser ostatnio był, o tak ci podpowiem.
Powiedz mi jedną rzecz, jakbym miał cię dubbingować, załóżmy, nie, że jednak to już jest ten moment, nie, że no. Fantasmagieria będzie dubbingowana na angielski.
Liv Schreiber.
To... Liv Schreiber, okej. Okay. No to. Okej, okay, dobra, niech ci będzie.
Ewentualnie Nolan North, ale to już nie będę sobie słodził.
No dobra.
Nolana Northa bardzo lubię, ale no wiesz, jakiś. Ktoś z jakimś takim. No nie wiem. Zaskoczyłeś mi tym pytaniem. To tyle, jeśli chodzi o Kojimę i takie newsy. Co się wydarzyło jeszcze w tym tygodniu minionym?
No Steam Machine, to zaraz po naszym nagraniu. Nie wiem, czy to nie było tak, że my skończyliśmy nagrywać i poszliśmy
Steam
spać.
Steam Machine? Czy od nominacji?
Od Steam Machine zacznijmy.
Dobra, okej.
Co wiemy o Steam Machine? Co to będzie, no
Damian? Więc faktycznie zrobił nam psikusa Gabe Newell i zapowiedział... No całą serię sprzętów, nowych sprzętów, sygnowanych właśnie marką Steam, można powiedzieć, od Valve. I do Steam Decka doszedł Steam Frame, czyli bezprzewodowe gogle, autonomiczne gogle VR. Pad taki, który właściwie wygląda jak klasyczny pad, ale ma dodatkowe przyciski i te gładziki, które można zobaczyć na Steam Decku, więc jest taki bardziej funkcjonalny. No i pojawił się właśnie nowy klocek Steam Machine. I ja teraz, zanim wejdziemy w szczegóły tego wszystkiego, to chciałem cię zapytać, czy ty pamiętasz, że dokładnie, no może nie dokładnie, ale prawie dokładnie 10 lat temu była pierwsza generacja Steam Machine wprowadzona. I też
no, kojarzę,
charakterystyczny wtedy... kontroler właśnie, Steam kontroler taki z jedną gałką.
Tym nie byłem, na tamtym etapie, jak to miało premierę, nigdy nie myślałem, żeby w ogóle o Steamie. I nie rozważałem nawet kupna tamtego. Ale kojarzę, no pamiętam. Nawet nie pamiętałem, że 10 lat minęło, ale...
I to jest ciekawe, że że Valve po części jakby powtarza pewien schemat, który wtedy już był, tylko z tą różnicą, że wtedy, kiedy Steam Machine zostało zapowiedziane, to była też zapowiedziana współpraca z innymi producentami sprzętów. I tych wersji Steam Machine było kilka. Niestety w ogóle się nie ten sprzęt nie przyjął i wydaje mi się, że to jest, że to wynikło z wielu powodów. Pierwszy to i przede wszystkim był taki, że SteamOS wtedy funkcjonował nadal na Linuxie i to, co w dzisiejszych czasach sprawia, że to jest absolutnie żaden problem, czyli nie wiem, jak to nazwać, translator systemowy, nie wiem, Proton, który przekłada gry Windowsowe na gry na Linuxie, wiesz, że to wtedy tak nie działało. Nie? Tego chyba wtedy nawet nie było specjalnie. Więc byłeś ograniczony do pewnej wąskiej biblioteki. Oczywiście wydaje mi się, że można było zainstalować Windowsa, ale już na starcie ten sprzęt był niewystarczający. Znaczy w sensie mogłeś oczywiście kupić jakąś wersję tego sprzętu Steam Machine, który byłby mocniejszy, lepszy, miał więcej pamięci, miał silniejszą kartę graficzną, ale no, to się nie przejęło. Tam szacunkowe dane mówią, że sprzedało się tych Steam Machine około 500 000, ale nie wiem, jak to było liczone, czy to było tylko ten Steam Machine firmowany przez samo Valve, bo te dane producentów innych sprzętów, no, nie udało mi się do nich dotrzeć, nie? I no to był ciekawy eksperyment, to był ładny sprzęt, to był mały, kompaktowy i ja w ogóle zawsze byłem fanem tej formy i przez wiele lat moim głównym komputerem PC-tem to był Alienware. Ta seria, nie wiem czy kojarzysz, X51, tak się nazywa. I ona ma...
Ja w ogóle nie kojarzę nic prawie z rynku PC-towego. Zadajesz pytania, które tam, wiesz, słuchacze się zaczynają śmiać zaraz, jak to takie pytanie do mnie kierujesz. Mógłbyś nakłamać tam w ogóle, że wiesz, UFO 5040, znasz ten sprzęt? Ja powiem, nie.
Nie wiesz, to jest Aurora? Alienware Aurora? No nie, jak można nie wiedzieć. Ale chodzi mi o to, że teraz mamy podobną sytuację, tylko jest kilka czynników, które pokazują, że Valve mogło odrobić pewną lekcję. I Steam Deck może nie sprzedaje się jak Switch 1, Switch 2, ale wprowadził pewne takie zamieszanie, jeśli chodzi o rynek gier PC-towych przenośnych. I ten baz jest naprawdę nadal, moim zdaniem, bardzo pozytywny. Nie jestem w stanie, czy się sprzedało, nie wiem, 3 miliony, czy 5 milionów Steam Decków, ale dla mnie to jest sprzęt, którego używam dużo częściej niż na przykład mojego Xboxa. Zresztą mojego Xboxa właściwie w ogóle nie używam. Ostatnio używałem tylko do odtwarzania filmów, ale coś napęd mi szwankuje, więc nie wiem, czy do tego się będzie nadawał. Ale generalnie jest tak, że...
Jest dobrym obciążeniem do wersalki, wiesz? To jest tak, że otwierasz wersalkę, czy tam, nie wiem, kanapę i wkładasz go tam i on wtedy bardzo dobrze dociąża mebel. Super, tak. Super. Więc do tego służy.
No i 10 lat później z lepszym systemem SteamOS, z lepszym Protonem Steam zapowiedział nowy komputer, który będą firmować.
Tak, komputer, konsola, nie?
Ja generalnie...
No to co wiemy o tym? Ma wspierać 4K i do 60 FPS-ów z FSR-em. Sobie wypisałem, to nie, że z pamięci jadę. Sześciokrotnie mocniejszy od Steam Decka. 512 GB albo 2 TB dysk SSD, to będzie w dwóch wersjach. I co? I nie wiem, jak to jest z procesorami, no ale tutaj mam, napisałem sobie, że sześciokrotnie, tak się na tym nie znam, ale sześciokrotnie mocniejszy od Steam Decka, ale tak mi się wydaje, że teraz wszyscy, bo tak sobie śledzę te newsy, nie? I growe, i właściwie każda gra, przynajmniej starają producenci, żeby wspierała Steam Decka, nie? Więc tak, to, to jest chyba bardzo dobra konfiguracja. Jeżeli na Steam Decku chodzi, a tutaj jest sprzęt dużo mocniejszy, to, to nie będzie jakiegoś tam, nie wiem, blamażu.
Tak, tylko jedna jest taka kwestia właśnie związana z tą konstrukcją, że oni nie będą się tutaj bić o ten kawałek tortu, który jest obstawiony przez te high-endowe pecety. To już jest na 100%.
No pewnie.
Wiesz, pewne, że oni robiąc, bo to jest, no Steam ma niesamowitą bazę informacji dotyczącą do tego, na jakim sprzęcie większość graczy gra, jakie wymagania mają gry i tak dalej, i tak dalej. I on sobie tak to wyekstrapolował, że robiąc sprzęt, który będzie tylko trochę lepszy, ale lepszy od tego, co posiada 70% graczy obecnie, oni będą mogli wprowadzić sprzęt, który automatycznie nie będzie przestarzały, aczkolwiek też nie będzie konkurował z tymi, z GeForce'ami, prawda, tam z serii 4000 czy 5000, 80 i tak dalej, więc to jest ciekawe, ale chyba na tym im nie zależy. Oni chcieli wprowadzić swój system w cudzysłowie i dosłownie na salony, czyli do salonu, bo to jest komputer, który będzie mógł elegancko pod telewizorem się znaleźć, nie będzie zajmował dużo przestrzeni i będzie pozwalał ci grać, oczywiście z różnymi tam bajerami, tymi FSR-ami, no w tym 4K. Ja bym się tak nie fiksował na tych 60 klatkach, bo to prawdopodobnie będzie coś, co będzie fluktuować i że tych 60 klatek to raczej w nowych grach nie zobaczymy. Jest duża szansa, że przez to, że to będzie Steam OS, wiele nowych gier, które korzystają z jakichś anti-cheatów niskopoziomowych, na tym sprzęcie w te gry nie zagrasz. Jest wiele gier, które mogłyby spokojnie, jeśli chodzi o wydajność, prawda, pójść na Steam Decku, ale niestety no nie są przystosowane do tego, żeby chodziły na Linuxie, nawet jeśli korzystają z Protona. Jeśli chodzi o tą jednostkę CPU, no to już też jest starszy model, to jest Zen 4, czyli cofamy się jakieś 3 lata, jeśli chodzi o to, co jest obecnie w standardzie, bo teraz w standardzie jest teraz Zen 6. To są absolutnie rzeczy, które mogą nic nie mówić, ale chodzi mi o to, żeby podkreślić, że my mamy tutaj rzeczy, które byłyby fenomenalne 5 lat temu, albo bardzo dobre 5 lat temu. A teraz to jest takie minimum, które pozwala ci komfortowo grać w gry, nawet na wysokich ustawieniach, ale w 1080p, nie w 4K. I to samo się tyczy tego jednostki graficznej, no nie GPU, że to jest RDNA 3, a nie 4, że to jest tylko 8 giga RAMu, a powinno być co najmniej 12. Jeśli chodzi o RAM główny, no to jest 16. Gry rzadko wykorzystują więcej, ale w standardzie już powinno być 32. Co jest akurat najmniejszym problemem, dlatego że przynajmniej jeśli chodzi o dysk twardy i pamięć, która będzie na SODIMach, czyli takich laptopowych kostkach, mniejszych pamięci, że to będzie można sobie samemu wymienić, że to nie będzie jakiś duży problem. Będzie slot kart SD i co jest bardzo ciekawe, jeśli masz Steam Decka i masz zainstalowane gry na karcie SD, to ty po prostu bierzesz tą kartę SD ze swojego Steam Decka i wkładasz ją do tego Steam Machine i automatycznie te gry są zainstalowane, możesz je odpalić. Nie musisz się martwić. To jest troszeczkę jak kiedyś było z Xboxem, że miałeś ten dysk przenośny. Jeśli ty ten dysk przenośny podłączyłeś do innego komputera i byłeś zalogowany na swoje konto Xbox Live, to mogłeś te gry odpalić. Być może nawet mogłeś te gry odpalić, jeśli po prostu miałeś je licencję do nich, tak? Czy albo płytę, albo była ta gra przypisana do twojego konta, więc to mogłeś. Więc to jest fajne. Dodatkowo, żeby tak podkreślić, jakim fajnym gadżetem jest ta kostka, to ta kostka ma odpinany magnesikami panel przedni, który może po prostu być tylko dekoracją, a możesz też nie zainstalować, ale mogą być takie panele z jakimiś wyświetlaczami, które pokazują ci tam informacje o
zużycie procesora, pamięci i tak dalej. Czy takie geekowskie rzeczy, które fajnie wyglądają, ale absolutnie nie mają żadnego znaczenia dla samego sprzętu, czy działania samego sprzętu. Więc to generalnie jest sprzęt, który generacyjnie jest mid to low, że się tak wyrażę. Ale...
No tak, ale powiedz mi, bo ja uważam, że oni się wstrzelili bardzo dobrze. Ja generalnie tak nie mogę wywnioskować z tego, co mówisz. Mhm. Czyli nie jesteś jakimś szalonym entuzjastą.
Długo o tym myślałem.
No wiem, no, o tym tak już trochę pisaliśmy ze sobą.
Mhm.
I ja szczerze mówiąc, ja się skłaniam, jeszcze nie rozmawialiśmy o cenie, ale ja tak biorąc pod uwagę, ile teraz kosztuje Xbox Series X, tak strzelam, że to będzie sprzęt $699 na start, czyli tak jak pisałem chyba na grupie, że za taką cenę bym rozważał zakup, bo myślę o tym, znaczy to...
Mhm.
Myślę o tym, żeby grać w rzeczy, też mnie interesują rzeczy starsze i rzeczy tańsze trochę, nie? A druga sprawa, że też gro tych tytułów, które mnie tam gdzieś tam interesują, no na konsolach wymagają naprawdę jakieś tam... mieć kilka urządzeń podłączonych, bo mam ochotę w coś starszego pograć, tego nie ma na PlayStation 4 i 5, więc musiałbym trójkę wyciągnąć. No to tam nieważne, nie wchodźmy w szczegóły. No tak. Ale dlaczego o tym mówię, nie? Bo ja mam wrażenie, że oni się tym dobrze wstrzeli, bo to było tak, zapowiedź była po tych wszystkich podwyżkach Game Passa. I oni tutaj dają sprzęt, który nie wymagać będzie do multi żadnej subskrypcji. To jest dla mnie, akurat tam, no ja mam subskrypcję, bo korzystam od wielu, wielu lat, ale dla wielu ludzi, no nie wiem, no to jest jakiś tam deal, nie? Że nie będą płacili już tam 10 zł miesięcznie w przeliczeniu, czy żeby sobie popykać w jakąś tam swoją ulubioną gierkę, nie wiem, w Monster Huntera, nie? Tam gra jest tańsza. Jasne, no nie ma...
Ten Monster Hunter Wilds nie będzie ci dobrze działał na tym sprzęcie. To już cię muszę niestety zasmuszyć.
Ale World będzie.
No okej, okay, World tak, okej. Okay. Że World może.
No może masz rację. Jestem też ciekawy, bo wiesz, bo to ja rozumiem, że tam sobie akurat dałem to jako przykład o tym Monster Hunter, bo ja sobie zdaję sprawę, że tutaj dużo... złego robi deweloper, nie? Bo Capcom spierdzielił optymalizację Wildsa i im więcej o tym czytam, no to rzeczywiście tam się no nie wiem, czy brak chęci, czy brak czasu, czy brak talentu, gdzieś tam się to wszystko łączy.
Albo brak presji, wiesz, oni nie
brak
muszą.
Brak presji. Ja mam wrażenie,
że... Gra na PC się sprzedała w tak kosmicznych liczbach, że teoretycznie oni mogliby za te pieniądze właśnie pokazać, że okej, zoptymalizujemy ją, ale oni, wiesz, doszli wniosku, że tylko tyle osób kupiło i tyle osób gra, to oni już nic nie muszą więcej robić, nie?
Może tak być. No i to mówię, wiesz, to jest brak subskrypcji wymaganej, masz dostęp do masy tytułów, w zasadzie każda gra teraz wychodzi na peceta. Nie masz już tego takiego, tej takiej myśli, że kurde, no ja nie zagram w gry Sony na PC-cie, nie? Teraz już każda gra Sony wychodzi prędzej czy później. Trochę poczekasz, przygryziesz zęby i za pół roku zagrasz.
To prawda. Wiesz co, bo klientów, przyszłych klientów Steam Machine podzieliłbym na kilka grup.
Okay,
pierwsza grupa to są entuzjaści. Tacy, którzy kochają nowe gadżety, po prostu...
Entuzjaści nowych gadżetów, tak?
Entuzjaści nowych gadżetów i entuzjaści prostu... Steama. To...
Mhm. No ale z drugiej strony, ja sobie tak myślę, nie? Bo w tej grupie entuzjaści Steama, ale stary, ludzie, którzy grają na PC-ta i to są powiedzmy, no nie wiem, ludzie, którzy rzeczywiście grają, to mają mocniejsze nawet laptopy niż ta.
No dlatego mówię, no właśnie. I dużo osób, które znam, które mówi, że kupi tego PC-ta, oni tak naprawdę nie potrzebują tego Steama. Więc oni muszą kupić na bazie tego entuzjazmu, tego bazu, który wynika z tego, że wychodzi nowy sprzęt. I my teraz mamy coraz mniej tych okazji, żeby się cieszyć, bo już nawet nie robi się takich dużych, fajnych premier. Kiedyś było tak, że faktycznie ta generacja była krótsza,
i pojawiła się jakaś premiera nowej konsoli, więc był taki vibe, że okej, pojawia się nowy gracz. Jak Dreamcast zniknął, że się tak wyrażę, po 2 latach istnienia, to bardzo szybko tę lukę wypełnił Xbox oryginalny. I on po 4 latach już prowadził, znaczy Microsoft prowadził 360, więc ten okres był bardzo krótki. I później, rok później dostaliśmy PlayStation 3 i znowu był buzz, i znowu był szał. Pojawiało się Wii. I my teraz mieliśmy taki okres, że nie mieliśmy nowego sprzętu, że jedyne nowe rzeczy, które się pojawiały, jeśli chodzi o ten sprzęt, to były te półgeneracyjne konsole, te tak zwane prosiaki. I teraz była ta premiera Switcha 2, która wygłodniałym entuzjastom, fanom Nintendo, wiesz, no jak oni zobaczyli, to się rzucili i nieważne, czy tam były gry warte tego, żeby kupować ten sprzęt, czy nie, Switch 2 sprzedał się i nadal się sprzedaje, bije ogromne rekordy, najszybciej sprzedająca się konsola i tak dalej, i tak dalej. I teraz znowu pojawia się kolejny nowy sprzęt, jest ten vibe, ludzie chcą takiego ładnego, fajnego, eleganckiego gadżetu, bo no faktycznie, jak zobaczysz, ta kostka się ładnie prezentuje. Ona nawet nawiązuje do konsoli. No. Tak, nawiązuje do GameCube'a, aczkolwiek wydaje mi się, że ona jest większa niż GameCube, ale tego tak
naprawdę nie widać. Nie, no GameCube jest obrzydliwy, w sensie ma rączkę, ale jest brzydki, w sensie to jest ten design taki, który nie wiem, czasami jakieś tam ludzie mają jakieś uczucie nostalgii względem tego, jak sprzęty wyglądały na początku lat 2000, ale nie był atrakcyjny. No dla mnie to bardzo nie... No, tak. Z jednej strony miałeś design PlayStation 2 i jaka ta konsola była interesująca w swojej bryle, w swoim wyglądzie, taka trochę futurystyczna. I obok miałeś to plastikowe coś od Nintendo. Nie, no.
Znaczy ja nie powiem, że...
Moim zdaniem oni bardziej...
Ja uważam, że GameCube jest ogromnym skokiem, jeśli chodzi, wiesz, o design konsoli, bo ja uważam, że na przykład Nintendo 64 ma unikalną bryłę, ale dla mnie to jest poziom, nie wiem, Atari Jaguara.
Pegasusa.
To jest tylko... albo Pegasusa nawet, ale chodzi mi o to, że to jest taki ciut wyżej od tej właśnie deski kompozytowej, nie? Którą tak, Atari Jaguar.
Wiesz, to połowa Series X, nie? Ten design Series X, to tak ścięte w połowie i ten no nie jest estetyczne, no nie jest to coś, czym, co wiesz, to bym sobie...
Tak.
Mnie sprzętów nie widać zresztą, nie? Więc to nie jest tak, że to będzie sobie gdzieś tam stało i każdy będzie to widział. No będzie sobie gdzieś tam, ale jest okej, nie? Że dla mnie to rozumiem, że ludzie sobie, już tam widziałem projekty, jakieś drewniane panele, już sobie do koloru meblościanki dopasowują. Także no jest to, widzę, że jest na to ssanie, nie?
Tak. I entuzjaści bez mrugnięcia okiem, jaka to by cena nie była, oni to kupią. Później jest druga grupa. To są właśnie osoby takie jak ty, które nie mają peceta do grania i coś w okolicach ceny konsoli z takimi możliwościami jest jakby w ich kręgu zainteresowań, na ich radarze. I czasami jest tak, że nawet nie myślałeś, że będziesz tego potrzebował, ale w sumie nie miałeś pecetowego, to może być dla ciebie powrót do grania pecetowego i tu tylko się liczy ta cena. No nie? I to jest kwestia taka, że ta cena moim zdaniem, jakby naprawdę Valve chciało wejść i zamieszać na rynku właśnie tych sprzętów, to ta cena nie mogłaby być większa niż 400. W tej podstawowej wersji, czyli bez kontrolera, z tym najmniejszym dyskiem, wiesz, to nie może być więcej niż $400 czy €400. Wiadomo, że jeśli chodzi o Amerykę, no tam kwestia jest pewnych taryf, tych podatków i tak dalej, to może być różne, ale chodzi mi o to, że ja widziałem jakieś takie zestawienie, gdy ktoś po prostu podliczył, ile by te sprzęty takie, ile by te części, komponenty kosztowały, gdyby ten sprzęt chciałbyś sobie zbudować taki ekwiwalent. I oczywiście, no te sprzęty byś kupował nie z jakimś rabatem,
tylko normalnie, więc to było jakieś $750.
A.
Zakładam tutaj, że wszystko będzie robione pod ten sprzęt. Specjalny projekt, customizowany, więc to na pewno będzie taniej. Tylko pytanie, gdzie? Gdzie znajdzie się, gdzie ta będzie ta cena, gdzie będzie ten złoty środek?
Okay.
Bo ja wiem, że...
pytanie na grupie naszej i co myślisz, że to będzie $500?
Znaczy obawiam się, że to może być około 600, ale ja stawiam i chciałbym, żeby tak było, żeby to było 400, dlatego że to byłaby idealna cena, ale jest kilka powodów, dlaczego to się nie stanie. Po pierwsze...
Będzie.
No. Valve nie będzie chciał dokładać do tego. To nie będzie subsydiowane, czy jak to się ładnie mówi, tak jak jest to z rynkiem konsolowym, gdzie odbijasz sobie na grach, mimo że Valve zarabia krocie na każdej sprzedanej grze. Czyli 30%. Tam są jakieś widełki, jakieś są wyjątki. Nieważne, ja tu nie chodzę w szczegóły, ale od każdej sprzedanej gry, powiedzmy 30% tej ceny, którą płacimy, idzie do Valve. To sprawia, że Valve nie musi robić sprzętu, bo każdy PC z zainstalowanym Steamem to jest tak jak czyjeś PlayStation albo czyjeś Xbox, na którym wychodzą gry i tyle, nie? Ale czytałem, czy gdzieś słyszałem w jakimś wywiadzie, że oni nie będą chcieli właśnie obniżać tej ceny, żeby być konkurencyjnym. Ktoś mówił, że na przykład nie chcą, gdyby jakiś inny producent sprzętu chciał wejść i stworzyć swoją wersję Steam Machine, że nie chcieliby jakby monopolizować tego rynku. Znaczy, albo sprawiać, że te ceny byłyby sprzętu dumpingowe ich, no bo mamy taką sytuację z tymi konsolami przenośnymi, PC-tami przenośnymi, tak? Rogue Ally, Legion, Go i tak dalej, że one są drogie. Drogie i w porównaniu do Steam Decka one czasami mogą kosztować nawet dwukrotnie więcej. Wiadomo, że ten Steam Deck w wersji tej premium z OLED-em, z większym dyskiem, z lepszym ekranem, on kosztuje prawie $700, tam czy 670 euro, ale Rogue Ally, ten X, to też jest prawie 4000. I to też tam jest kilka wersji, więc to jest, że to są niemałe pieniądze. Tylko kwestia jest taka, że uważam, że w momencie, kiedy ten sprzęt o tych specyfikacjach kosztowałby więcej niż Xbox Series X, nawet po tych podwyżkach, czy PlayStation 5, no to będzie, to bardziej znowu ten sprzęt stanie się znowu takim jakby, takim kuriozum, takim gadżetem, który oczywiście będzie popularny, będzie się o nim dużo mówiło, ale on nie zastąpi grania pecetowego. Bo ja, i teraz jest ta trzecia grupa, to jest ta trzecia grupa, która kupi ten sprzęt właśnie jeśli cena będzie dobra, bo ja w tym momencie mam peceta, który spełnia, nie jest najmocniejszym na świecie pecetem. Już kilka razy mówiłem, jakie są specyfikacje, ale on jest mocniejszy od tego, od Steam Machine. I ja te gry, o których oni mówią, mi się ekscytują, że nie wiem, że odpalałem Cyberpunkę i on świetnie wygląda, ja też mogę na swoim sprzęcie odpalić. Więc ja nie mam motywacji do tego, żeby kupować jeszcze jeden komputer do grania. Skoro mam bardzo dobry komputer, wiadomo, mój komputer zajmuje miejsca tyle, co 6 takich Steam Machine, ale no to jest kwestia jednak tej jak się sprzęt utylizuje, tak? Znaczy nie utylizuje, tylko jak się go wykorzystuje.
Amortyzuje,
tak. I mój sprzęt, ja jestem z niego bardzo zadowolony i ja zamiast na przykład kupić ten Steam Machine, wolałbym sobie kupić lepszą kartę graficzną. No bo jak muszę grać że się tak wyrażę, na dużym telewizorze, to ja sobie podłączę ten mój komputer do telewizora. I tyle. I on mi rozwiązuje sprawę. Więc dla mnie Valve otwiera się, albo próbuje pozyskać właśnie tych entuzjastów z tej drugiej grupy, czyli właśnie ciebie, drogi Rafale.
Mhm.
Przekonwertować konsolowców do tego wspaniałego świata PC-owego. Bo co kiedyś powiedział Phil Spencer, i ja się z tym zgadzam, że my jesteśmy przywiązani do naszych bibliotek. I ty masz ogromną bibliotekę, powiedzmy, gier na PlayStation 5, ale ona też jest po części związana z plusem. I
to prawda.
Kiedy przestaniesz płacić plusa, to ta biblioteka ci się zmniejszy. A przy Steamie ta biblioteka nigdy nie zostanie zredukowana. Nawet jeśli gra zostanie wywalona ze sklepu w cudzysłowie, to ona nie zniknie z twojej biblioteki. Nadal będziesz mógł ją zainstalować. Nie będziesz mógł jej kupić, jeśli na przykład, nie wiem, mógłbyś polecić ją komuś znajomemu, wysłać linka, ale oni jeszcze nie kupią tej gry, ale ona nadal będzie w twojej bibliotece. Więc to jest ta siła. Poza tym, no, Steam Machine nawet w tej wersji SteamOS pozwala na instalowanie tych wszystkich innych sklepów, tam Epica, GOG i tak dalej, więc ta biblioteka jest ogromna, przepasna, więc ja prawdopodobnie, jakbym miał Steam Machine, to ja bym sobie właśnie zainstalował tego Heroika, który by mi dał dostęp do tych gier w innych systemach, moich gier w innych systemach i to wszystko, tylko wszystko opiera się o cenę i ja się zastanawiam, dlaczego oni nie podali tej ceny już teraz. Że oni podali mniej więcej datę, może nawet nie datę, ale że to ma być początek 2026 roku, więc wydaje mi się, że to pewnie w okolicach marca, ale teraz następuje jedno wielkie badanie rynku i oni będą, jak papierkiem lakmusowym, badać te reakcje wszystkich, jaka cena będzie odpowiednia, że ustalą ten złoty środek. I obawiam się, że ona może być większa niż cena konsol obecnych, ale dla mnie idealna to by byłaby poniżej 500 euro albo na polskie poniżej 2000 zł, także jeszcze nawet mniej. Że to byłby taki idealny złoty środek między ceną, a taka wypadkowa między ceną a możliwościami. I to by pokazało, że okej, jest mnóstwo twórców, którzy optymalizują gry pod właśnie ten sprzęt, pod Steam Decka, chcą, żeby i było to Steam Machine Verified i to napędzi jakby też dodatkową sprzedaż. Tylko ta cena musi się zgadzać. I to jest jakby moja największa tutaj zagadka, którą mam, to jest, czy w ogóle takie pytanie, które mam, to jest właśnie to, w którym kierunku pójdzie cię Valve. Bo Valve, to jest ten problem, oni nic nie muszą. To nie jest, oni mogą dzisiaj zapowiedzieć Steam Decka, jutro go wprowadzić na rynek, a za pół roku powiedzieć, że ich już to nie interesuje. Wiesz, o co chodzi? Że oni nie mają presji finansowych.
Ich biznesplan nie opiera się na tej konsoli. Jest po prostu jakimś tam projektem ubocznym, próbą, nie wiem, zwiększenia swojego, rozwinięcia swojego rynku, wyjścia do nowych grup, ale nie, to się uda, to nie, swojego istnienia nie opierają na tym, że musimy pozyskać kolejnych graczy, bo oni takich prędzej czy później pozyskają, bo będą rodzili się nowi ludzie i podstawową platformą grania na PC jest Steam.
No, ileż Gabe Newell może zarobić pieniędzy? No przecież, ja czytałem na Fortune, czytałem artykuł a propos tego jego nowego jachtu, Leviathan, tak jak wspomniałem, 500 milionów dolarów i to jest ponad 111-metrowa łajba, która ma no, takie rzeczy jak własną łódź podwodną, własny mini szpital, więc domyślam się, że on tam ma do LAN party, to ma kilka takich komputerów, które zjadają takiego Steam Machine na śniadanie. Więc wątpię,
ale
czy on w ogóle...
Powiedz mi, on tam mieszka na tym, bo on w Nowej Zelandii chyba był jakiś tam moment, nie wiem, podczas pandemii, ale on teraz się przeprowadził na tę łódź, o co chodzi? Czy to po prostu sobie kupił i sobie to stoi w porcie?
Gdzieś czytałem, że jego hobby to jest właśnie nurkowanie.
Okej.
Okay. I szczerze mówiąc, no nie dziwię mu się, bo bym prawdopodobnie, jakbym miał takie możliwości, tak samo pracował z wody, że się tak wyrażę. Ja gdzieś w ogóle czytałem, że on jest kolekcjonerem tych jachtów. Więc ten jacht to jest taki jacht matka. On może mieć mniejsze jakieś gdzieś wypadowe i tak dalej. No ale no to pokazuje, jak niesamowicie... Gdzieś ktoś mówił, że on jest wyceniany na 11 miliardów. Ja nie wiem, gdzie to czytam, że na 11 miliardów, ale może właśnie jako, wiesz, ten net worth, który jest taki mitologiczny wręcz, zmitologizowany, ale wiesz, o co mi chodzi. I to jest niesamowite, nie? Ile można mieć pieniędzy, jak już nie wiesz, na co wydawać, to właśnie kupujesz takie super jachty, no i fajnie, nie? I to jest też taka postać, która absolutnie nie generuje negatywnych emocji. Ja nie znam nikogo, kto by
oprócz tego, że zabił w zasadzie fizyczne nośniki na PC, nie? Bo ta cyfrowa rewolucja zaczęła się od Steama. Ale nie wiem, czemu nikt o tym nie mówi tak wprost. Bo to on zabił...
Czy ja myślę, to się że...
pojawi... No. Mhm.
Nie, to do końca, przepraszam, być ciszę na słowo.
No bo to się od tego zaczęło, że zamiast płytek zaczęły się pojawiać kody do gier. I kupowałeś tam kawałek papieru i nikt tego jakoś ze Steamem nie utożsamia. Mają dobrą prasę, ale wiele rzeczy, które są obecnie w gamingu, są pokłosiem tego, że oni są monopolistami.
Tak. Jeśli chodzi o...
Nie rozumiem tego za bardzo. Jak już, sorry, że to jeszcze znowu przerwałem, ale to już zamykam swoją myśl tym stwierdzeniem.
Tak. Nie, ja się zgodzę. Bo, znaczy, ja generalnie mogę powiedzieć tak, że moją idealną platformą cyfrową jest GOG. Bo GOG ma po pierwsze nie ma DRM-ów, po drugie masz to GOG Galaxy, który działa trochę jak Steam, czyli pozwala ci szybko instalować te gry z twojej biblioteki, ale jest też ta opcja ściągania i tworzenia swojej własnej biblioteki offline tych gier, więc to jest dla mnie jakby idealne, nie? Ale generalnie, no faktycznie zmienił się ten rynek PC-towy okrutnie, ale to się zmieniało, czy ze Steamem, czy nie, po prostu to instalowanie z płytek gier i te wszystkie DRM-y okrutne, trojany, i to wprowadzanie tych kluczy, to było tak uciążliwe, to nigdy nie był dobry system. I Steam dlatego wygrał, że oni to uprościli i ty nie musisz się martwić o to, wiesz, o to. Po prostu kupujesz grę, instalujesz i o niczym innym nie myślisz, że to jest ten taki po prostu naciskasz przycisk instaluj i wszystko jest okej, okay, nie? No i przez to nie mamy też napędów, nie? No, nie mamy niedługo, nie wiem, no... Znaczy nie, no właściwie to wszystkiego, czego mogliśmy się pozbyć, jeśli o nośniki zewnętrzne, no to się pozbyliśmy, nie? Ale no, ja uważam, że ta fala entuzjazmu, która jest w tym momencie, to ona jest dlatego, że po prostu kochamy nowe gadżety.
No i budujesz kolekcję, wiesz, bo trochę wiesz, trochę się usprawiedliwiasz. Budujesz sobie kolekcję, wszystko spoko i masz 5000 rzeczy w tej kolekcji i zagrasz w jedną piątą tego, w jedną piątą, 5% zagrasz tego.
Tak.
Stary, kiedyś mogłeś grę przejść i ją odsprzedać. Mhm. To jest, zabrali ludziom możliwość sprzedawania rzeczy, pozbywania się rzeczy i dostawania za to pieniędzy. Pozbawili cię własności, pozwolili cię jakiejś sprawczości. Mhm. Teraz możesz rzeczywiście, możesz sobie tą grę zawsze odpalić, ale super. To jest...
Czy ja słyszałem, że podobno ma być wprowadzone dzięki wspaniałej Unii Europejskiej prawo,
możliwość.
Które ci da możliwość sprzedawania właśnie tego dobra cyfrowego.
No i mam nadzieję, że tak będzie. Tylko wiesz, teraz już nawet nie jesteś właścicielem tych gier na cyfrowych, tak? Może na Steamie jeszcze jesteś, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że...
Jesteś właścicielem licencji,
tak.
Która pozwala ci uruchomić tę grę, ale za każdym razem, jak tę grę uruchamiasz, coś, czego nigdy wcześniej nie było, tylko właśnie jak te gry przestały mieć status przedmiotu, a stały się właśnie usługą, podpisujesz mały cyrografik, Terms and Conditions, i tam jest napisane, że w każdym momencie możemy cię pozbawić dostępu do tej gry. I mam nadzieję, że te inicjatywy właśnie typu Stop Killing Games, że one się odpalą, że one coś zmienią. Ja wiem, że są ludzie, którzy uważają, że to może zrobić więcej złego niż dobrego, bo to wpłynie na tych mniejszych deweloperów, którzy nie będą w stanie
jakby suportować gier. Ale nikt nie wymaga od tego, żeby jakaś gra była suportowana, tylko chodzi o to, żeby nie zabierać ludziom możliwości zagrania w jakąś grę. I ja, ja rozumiem, że gry usługi, gry, które wymagają połączenia z serwerami, że to jest inna sprawa, że to są gry online, ale jeśli jest gra, która spokojnie mogłaby chodzić bez tej autoryzacji serwerowej, to jeśli wydawca już nie jest nią zainteresowany, to powinna być taka ostateczna łatka, która odcina wymagania połączenia z internetem i ty możesz w tę grę grać zawsze. A nie, że masz w bibliotece gry, które po jakimś czasie są po prostu martwe. I wiesz, i ludzie, którzy się cieszą, że mają Concorda, Folii i tak dalej, że to w ogóle niby co... Ta gra nawet nie jest warta, znaczy no tyle, co ten plastik jest warty, tak? I co możesz sobie zrobić z tą płytką, nie? Powiesić w samochodzie na lusterku. Bo
tak, to prawda.
Ty tej gry nie uruchomisz. I tyle. Więc ona nie ma żadnej wartości, że po latach możesz sobie zagrać w Concord i zobaczyć. Zresztą w ogóle teraz była taka informacja, ale Sony bardzo szybko zareagowało, że była jakaś taka inicjatywa, żeby wskrzesić Concorda, nie? Jakoś tak oddolnie, nie? Przez moderów. No tak jak zrobili to z The Crew. Że udało się jakby
stary, ożywić. Nikt w tę grę nie grał. Każdy miał ją gdzieś i nie wiem, teraz się obudzili, wiesz.
To jest... Przypomina, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, nie? Że też niby nic, a okazało się, że była, że z jakiejś tej przyczyny się zrobiła rewolucja, ale dla mnie to jest kwestia tego, że żyjemy właśnie w czasach tej cyfrowej ewolucji, która już trwa od co najmniej dekady, tak na poważnie, nie? I my musimy już zacząć myśleć o zabezpieczeniu naszych interesów, a nie interesów korporacji. I jak my prześpimy ten moment właśnie, że nie będzie takiej inicjatywy, że nie będzie oddolnie, no to się tak skończy, jak w tym, nie wiem, czy pamiętasz, taki był słynny odcinek z South Parku, w którym wszyscy podpisywali, wiesz, te terms and conditions, nie? Każdy klikał agree. A tam było, że mogą cię zamienić jako część ludzkiej gąsienicy. Nie wiem, czy pamiętasz. To była kwestia Apple.
Nie,
na South
Parku od trzeciego sezonu, stary. To jest też...
Ale pewnie mógłbyś kojarzyć tą, więc tę sprawę.
Coś tam, może rzeczywiście się gdzieś tam w memach przemyca, ale to też nie zwracam na to uwagi. Ale wierzę, że rozumiem dowcip i to, co mówisz, to jest taka trochę gorzkie podsumowanie tej naszej rozmowy. Tej części,
ale nie, ja powiem tak, że ja bardzo się cieszę, że Steam Machines wychodzi, nowa edycja i do momentu, w którym się pojawi cena, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony, czy jestem bardzo zawiedziony. Ja jestem takim kotem Schrödingera, że ja się cieszę i jestem smutny jednocześnie. Bo dla mnie ten sprzęt nie jest najistotniejszym sprzętem na świecie i oni powiedzieli, że na przykład nie zrobią nowego Steam Decka, bo w tym momencie technologia nie pozwala na duży skok, żeby na przykład, nie wiem, wprowadzić dużo szybszy sprzęt, który będzie jeszcze bardziej wydajny. Że ich nie interesuje skok jakościowy, tam 30%, 50%. Że to musi być faktycznie Steam Deck, który będzie kilkukrotnie szybszy i technologia, wiesz, baterii też będzie taka, że ten Steam Deck będzie działał też dużo dłużej na baterii. Więc nie ma się co spodziewać przez następnych kilka lat nowego Steam Decka. Więc to są jedyne gadżety, które Valve prowadzi. I to jest ciekawe. I teraz, ale to już tylko kilka słów, dlatego że to nie jest mój w ogóle konik, ale jestem ciekawy, bo ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad goglami VR, które, bo jedynymi goglami VR, które posiadam, no to są te do PlayStation VR 1. I największy feller, który jest z tymi goglami, to jest to, że one mi zawsze parowały i to mnie strasznie zniechęcało do korzystania z nich. Ale bawiłem się świetnie w gry, w które grałem, tam Beat Saber czy Star Wars Squadrons. Kapitalnie, wiesz, no jesteś w tym świecie, funkcjonujesz i tak dalej. Ale technologia bardzo skoczyła od tego czasu i Valve wydawał się przez długi okres niezainteresowany, żeby tę technologię rozwijać. bo oni zrobili Indexa, który był świetny, ale był bardzo drogi i przez wiele lat wyglądało, że oni przestali w ogóle ten sprzęt wspierać. Były plotki o tym, że oni mają jakiś projekt Deckard. Nic się nie pojawiło, aż tu nagle właśnie z tymi innymi sprzętami dostaliśmy możliwość zobaczenia, czym jest właśnie ten Deckard, czyli Steam Frame. I Steam Frame można powiedzieć, że to jest alternatywa dla Questa trzeciego. Nie wiem, czy w ogóle Google VR też, czy ci w ogóle to interesuje, nie? W tym sensie, czy w ogóle interesowałeś się, czy miałeś taki moment, że myślałeś o tym, że może byś spróbował VR i czy w ogóle coś wiesz o Questach?
Wiesz co, ja bardzo, bardzo, bardzo dawno temu miałem okazję założyć gogle i to był PSVR 1 mojego kuzyna. Trochę wcześniej jakiegoś pecetowego VR-a miałem. Mhm. I to mówię o latach, kiedy wychodził Resident Evil 7 albo i trochę wcześniej tego pecetowego chyba też miałem. Mhm. I ja nie jestem entuzjastą. W sensie to nie jest moje cup of tea. Ja, druga sprawa, że ja do ekranów zakładam okulary i nie wiem, no dla mnie nie jest mi wygodniej. Po tym rezydencie się też bardzo źle czułem, to ja sobie zdaję sprawę, że tam to można przezwyciężyć małymi dawkami. Tłumaczył mi kiedyś Simplex to. Ale wiesz, jeżeli coś jest dla mnie rozrywką i ja się muszę męczyć, żeby w to grać, no to to już dla mnie nie jest rozrywka, nie? Ja lubię się uwalić z padem, lubię grać w pozycji leżącej. Teraz sobie kupiłem super wygodny fotel, taki wiesz, bardzo gruby plusz, bardzo miękki. Właśnie sobie na nim praktycznie leżę i rozmawiamy. Żadnego siedzenia na krześle komputerowym, żadnych takich rzeczy, to nie jest dla mnie. Ja siedzę w pracy przed komputerem i nie chcę mieć w ogóle żadnych takich niewygodnych rzeczy w domu, więc dla mnie stanie w ogóle i granie, to nie jest frajda. Jak ja chcę sobie pobiegać, to idę pograć w kosza. No i tyle. To jest nie sprzęt dla mnie. Nie jestem zainteresowany, ale na przykład bardzo lubię słuchać M Kwadrat, jak chłopaki rozmawiali o goglach i swego czasu słuchałem Rysława i oglądałem jego gameplay z Alex. Także to nie jest coś, co jest mi obce. Słyszałem, wiem, o co chodzi.
Ten Steam Frame zdaje się być znowu nie jakimś takim wybiegiem w przyszłość, jeśli chodzi o zastosowane technologie, tylko być alternatywą do tego Questa trzeciego. I plus jest taki, że to będą gogle autonomiczne, że przez to, że one będą w tym ekosystemie Steama, bardzo łatwo będzie się przełączać między graniem właśnie tym takim autonomicznym, czyli na samych goglach, a korzystając czy streamując z peceta. I to też jest dostępne na Questie, tylko tam już trzeba chyba jakąś specjalną aplikację, która już jest oficjalnie, bo kiedyś to było tak, że trzeba było to jakoś obchodzić. I generalnie powiem tak, że znowu, to wszystko się rozbija o cenę. Jeśli Steam Frame będzie atrakcyjny cenowo, a poprzeczka, jeśli chodzi o Questa trzeciego, tego szczególnie tego trzeciego S, jest zawieszona, no, jeśli chodzi o cenę, jest nisko, bo to jest jakieś 350 euro, mi się wydaje. To jest to świetny zakup, ale jeśli Steam Frame będzie kosztował dwa razy tyle, co Quest trzeci, to wydaje mi się, że znowu to kupią entuzjaści lub osoby, które będą chciały spróbować VR-u, a wcześniej, nie wiem, mają jakąś awersję do Facebooka, nie chcą, wiesz, Facebook też niespecjalnie inwestuje w promowanie tego sprzętu jako w cudzysłowie konsoli, więc tutaj może być jakiś taki punkt zaczepienia dla graczy. I powiem tak, sprzęt wygląda, że jest zaprojektowany świetnie, że te gogle są wygodne, dobrze wyważone, dobrze obciążone, bo generalnie jest tak, że bateria w Questie, z tego co czytałem, co słyszałem, jest umieszczona w samych goglach i one lecą ci w dół. Więc potrzebujesz czegoś, co ci będzie obciążało z tyłu głowy ten pasek, żeby one ci nie leciały. Tutaj bateria jest z tyłu, więc wszystko wygląda na to, że jest pod względem ergonomicznym świetne. Te pady, które są bardzo podobne, czy te manetki, te kontrolery, są bardzo podobne do tych questowych, ale mają wszystkie przyciski, które normalnie, plus krzyżak, który masz normalnie na zwykłym kontrolerze, więc jest dużo takich rzeczy, które sprawia, że ten Steam Tray automatycznie będzie lepiej działał w grach. Bo jeśli chodzi o optykę, jeśli chodzi o takie rzeczy właśnie, jak wykonane są te ekrany, to wygląda na to, że tam technologie są podobne. Tam mogą być drobne różnice, ale jeśli ktoś chciałby poznać, no wspominałeś o Simplexie. Simplex nagrał taki ciekawy materiał, chyba nawet dwa, w którym opowiada o tych różnicach i tak dalej, więc ja bym polecił bardziej to niż tutaj
zastanawianie się.
Tak, więc, ale ja powiem tak, że znowu, jeśli cena będzie dobra, to ja bardzo byłbym za kupienie właśnie bardziej Steam Frame'a niż Steam Machina. Dlatego, że Steam Frame, ja mam cały czas wizję kupienia sobie gogli nie po to, żeby nawet grać w 3D, tylko mieć ten virtual theater, wiesz, taki ogromny, albo ogromny ekran do pracy. Bo jest dużo osób, które potrafią sobie stworzyć te wirtualne ekrany i w tych goglach pracować, jakby pracowali na ogromnych monitorach. A ja bym chciał sobie stworzyć taki 100-120-calowy telewizor, kino. I wiesz, w tych goglach możesz też filmy 3D oglądać, nie? Więc to jest naprawdę mnóstwo możliwości. I to jest jakby mój główny powód, dla którego kupiłbym Steam Frame, tylko cena musi być odpowiednia. Więc na tym zamknę to i zobaczymy, co przyniesie czas. Jeśli chodzi o Steam Controller, ten nowy, to ja nie wiem, czy ja potrzebuję kontrolera, który ma te gładziki. Jak chcę grać na przykład w grę, w której wykorzystuje się myszkę i klawiaturę, czy w ogóle potrzebny byłby gładzik, to po prostu wykorzystuję myszkę i klawiaturę. Owszem, zdarzało mi się wykorzystywać te gładziki w Steam Decku, ale to tylko dlatego, że to jest po prostu taka konsola przenośna i w niektórych grach no to automatycznie lepiej jest właśnie takiego touchpada wykorzystać do sterowania myszką, czy nawet w tym desktopie korzystać z tego niż z analogów, nie? Więc to jest, tam jest plus. Ja nie widzę potrzeby posiadania tych gładzików w kontrolerze. Bardziej cieszę się z tych dodatkowych przycisków, bo ja bardzo często, jeśli chodzi o Steam Decka, zmieniam sobie bampery pod te takie przyciski, które są pod uchwytami, nie? I szczególnie, że te bampery właśnie, one się jakoś ścierają, zużywają i mój prawy bumper Steam Decku nie jest taki idealny, a tutaj mogę sobie przełączyć ten przycisk, więc to. Więc tak to wygląda, no. Wydaje mi się, że ten początek roku będzie takim kluczowym momentem dla Valve, tak? I jeśli, znaczy nie kluczowym momentem dla Valve, tak, bo jak ustaliliśmy, oni nie potrzebują tych pieniędzy, tylko to będzie, czy ten sprzęt siądzie, czy nie. Bo to, że on się na pniu gdzieś tam sprzeda właśnie dzięki tej pierwszej grupie entuzjastów, to jestem pewny. Ale żeby to był sprzęt, na którym deweloperzy, znaczy dla którego gry będą optymalizowane, to deweloperzy muszą wiedzieć, że tam jest wystarczająco dużo graczy, żeby to się opłacało. Bo jeśli się sprzeda milion, no to tak średnio. Ale jeśli się sprzeda już kilka milionów, no to wtedy nawet jeśli masz grę, która jest tak średnio popularna, ale sprzeda się w ilu tam tysiącach egzemplarzy, to opłaca się, naprawdę opłaca się robić...
Stare, oni mają piękną marchewkę w postaci sklepu. Zoptymalizujesz pod Steam Machine, to będziesz miał, tak, to będziesz miał promocję albo no coś takiego i wiesz, i albo no nawet nie muszą obniżać marży swojej. Wystarczy właśnie, tak jak powiedziałeś, będziesz na głównej, tyle no.
100% się zgadzam. Więc taka jest moja opinia na tym. Ja rozumiem, że ty też czekasz na cenę i będąc w tej drugiej grupie, może jesteś bliżej zakupu niż ja tego.
Ja powiedziałem i podtrzymuję. Ja jestem w stanie zapłacić $650-700, jeżeli tam będzie w to już kontroler wliczony. Z drugiej strony, jeżeli to jest taka maszynka i bym mógł to sobie podpiąć pada do PlayStation, nie wiem, czy to chyba jest, chyba to będzie możliwe, nie?
Oczywiście, że będzie, bez problemu.
To wtedy trochę rzeczywiście wolałbym, żeby było tańsze, nie? Natomiast no, wydaje mi się, że poniżej 2000 to ja, tak szczerze mówiąc, nie wierzę w to za bardzo. Nie wierzę w to. To jest fajne myślenie i ale nie żyjemy w takim świecie już.
Rozumiem.
Dobra.
To może jeśli chodzi o świat,
teraz do przyjemniejszych rzeczy, ale tak. niekoniecznie mniej kontrowersyjnych.
Tak. Jeff Keighley ogłosił nominację do The Game Awards. Ja przygotowałem listę takich ważniejszych kategorii wraz z nominacjami, więc ja najpierw szybciutko je odczytam, a później sobie je omówimy. I powiem tak, w większości przypadków nie ma kontrowersji, aczkolwiek można powiedzieć, że czasami się zastanawia, że coś jest na liście, a czegoś nie ma, więc jak będzie taka kwestia, to po odczytaniu tej listy bardzo chętnie z tobą o tym porozmawiam, ale nie będziemy się też za bardzo rozwodzić, no bo to nadal to jest lista nominowanych, to się wszystko może zmienić na takiej zasadzie, że pewne gry z tej listy no muszą wygrać. Inaczej będzie koniec świata dla graczy. No. Więc lista prezentuje się tak mówię, nie czytam wszystkich kategorii, bo uważam, że niektóre kategorie są nie na tyle interesujące, albo są zbyt niszowe, żeby w ogóle też było co komentować. Więc tak, jeśli chodzi o grę roku, nominowane zostały Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, Donkey Kong Bonanza, będę czytał chyba z polskiej jednak, Hades 2, Hollow Knight Silksong, Kingdom Come Deliverance 2. Best Art Direction, nominowani Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Hollow Knight, Silksong. Best Game Direction, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Split Fiction. Best Narrative, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2, On The Beach, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance, Silent Hill F. Best Performance, Clair Obscur Expedition 33, Jennifer English. Ta sama gra, Ben Starr. Ta sama gra Charlie Cox, czyli trzy nominacje dla aktorów z jednej gry. Ghost of Yotei, Erika Ishii. Indiana Jones and the Circle and the Great Circle, Troy Baker.
I jeszcze jest Silent Hill.
Tak, dwa. Tak, Konatsu Kato. Best Score and Music, Clair Obscur Expedition 33, Death Stranding 2 On The Beach, Ghost of Yotei, Hades 2, Silksong, Hollow Knight Silksong. Best Action, Battlefield 6, Doom The Dark Ages, Hades 2, Ninja Gaiden 4, Shinobi Art of Vengeance. Best Action Adventure Game, Death Stranding 2 On The Beach, Ghost of Yotei, Hollow Knight Silksong, Indiana Jones and the Great Circle, Split Fiction. Best Independent Game, Absolum, Ball XP, Blueprints, Clair Obscur Expedition 33, Hades 2, Silksong. Best RPG, Avowed, Clair Obscur Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, The Outer Worlds. Best Adaptation, A Minecraft Movie, Devil May Cry, i to są te animowane filmy. Devil May Cry, Splinter Cell Death Watch, The Last of Us sezon drugi, Until Dawn to film. Community Support to nie, Debut Dandy nie.
Games for Impact.
No dobrze, to jak tam jest? To czytaj Games for Impact,
Consume,
bo ja specjalnie pominąłem.
Isolate, Lost Records, Bloom and Rage, South of Midnight i Wonder Stop.
I Most Anticipated Game, ostatnia kategoria. No. 007 First Light, Grand Theft Auto 6, Marvel's Wolverine, Resident Evil Requiem, The Witcher 4. I to jest wszystko. To nie są wszystko kategorie, bo tam coś pominąłem, ale 11 nominacji tyle samo, ile nominacji chyba dostał Titanic. Albo Titanic dostał więcej, ale wygrał chyba 11 statuetek. To muszę sprawdzić dokładnie.
No.
Dla Clair Obscur Expedition 33. Nie mam zastrzeżeń. Czy ty masz zastrzeżenia, że aż tyle nominacji?
Nie.
Dziękuję.
Ja wróciłem do Clair Obscur. Pamiętam, że rozmawialiśmy we trójkę z Julesem na temat naszych pierwszych wrażeń i ja gdybym miał coś powiedzieć i to powiem oczywiście, to nie podoba mi się narracja wokół tej gry. W sensie chodzi mi o to, że ludzie sięgnęli po Clair Obscur i no jest to JRPG. W tym gatunku trzeba oceniać tę grę. I mają prawo, każdy ma absolutnie prawo do zdania, że to jest najlepszy JRPG, w jaki grali. Tylko, że przy tym pojawił się strasznie taka część toksyczna tego fandomu, która w jakiś dziwny sposób, bo z tego, co sobie czytałem i słuchałem, to twórcy z tej gry byli fanami JRPG-ów i wybrali taki, a nie inny gatunek, zrobili swoją grę w takiej, a nie innej estetyce.
Mhm.
I nie sądzę, że dobrze się czują z tym, że fani ich gier walą z grubych armat wszystko, co powstało, a bardzo duża część z tych ludzi, bo tutaj o to mi chodzi, nie grała w JRPG. W sensie to był, znają te gry bardzo powierzchownie i mają wrażenie, że Clair Obscur nie wiem, odkryło koło na nowo. A tak naprawdę to większość tych mechanik, które są w Clair Obscur, to jest po prostu przetworzone to, co już było, bo ten gatunek ma dziesiątki lat.
Ale ja mam w ogóle taką opinię właśnie a propos tego, tej JRPG-owości. Ale to, przepraszam, że ci wszedłem słowo, to dokończę, a ja ci powiem właśnie, co ja myślę o tym.
I teraz słuchaj, ja uważam, że i wiesz, wychwalanie tego pisarstwa, tej super narracji, że jest taka ekstra i w ogóle, ale tak naprawdę to Clair Obscur broni się warstwą audiowizualną. W sensie wyborem estetyki tej warstwy przedstawienia w taki bliższy Europejczykom, czyli to nie jest manga, to nie jest anime, to nie jest wschodnia azjatycka kreska. Tutaj te postaci wyglądają po europejsku, gdzieś w tej grze jest też takie odwoływanie się do kultury europejskiej. Już nie chodzi mi o samą architekturę, ale generalnie o te używanie takiej no, muzyki, która gdzieś tam tej klasycznej, europejskiej od nas się wywodzi, nie? Pewne elementy gdzieś tam takie bardzo mocno kojarzące się właśnie z Francją i tak dalej. I gdyby przenieść to i te dialogi przenieść na postaci z anime, że tam byśmy mieli, no nie wiem, Renuara i to byłby gościu, który wygląda jak Hayahachi Mishima, I już nawet nie mówię w sensie, że to będzie 2D płaska kreska, czy tam cel shading, ale gdybyśmy przenieśli na postaci z Tekena i Jin, to byłby Verso, nie? Na przykład. To te dialogi by brzmiały identycznie i tak samo ta fabuła by była taka sama jak w tych wszystkich JRPG-ach, które znamy. Tam nie ma... To pisanie tej historii, ono jest fajne, atrakcyjne, odnosi się w pewien sposób też do tego, co może znamy trochę z literatury fantastycznej europejskiej, ale nie do końca, bo... ja też nie zrobiłem endgame'u w tej grze. Tam wiem, że się później walczy z między innymi z Simonem, tym najpotężniejszym bossem. Ja nie wiem, jaka tam jest dalej. Wchodzi ta fabuła.
Simon nie jest... To jest endgame po endgame'ie, Simon, więc coś tak się wyraża. Wiesz, że to jest...
Ale on jest jakoś wpisany w fabułę? Ta postać jest jakoś wpisana w fabułę? Czy to jest po prostu jakiś taki bardzo silny boss, który nie ma miejsca? Nie, jest wpisany w fabułę.
Znaczy, to musiałbyś... Bo to jest bardzo ciekawe. Wiesz, co ja mogę powiedzieć, że ta gra mi się podobała mimo, że ona ma te cechy JRPG. Bo ja nie jestem teraz... fanem tego, że na przykład mamy tą otwarty świat, to jest ta mapka, która jest taka, wiesz, której my chodzimy pod tym ludzikiem i mamy te spotkania losowe czy nielosowe i że tam się coś dzieje, wiesz. Ja nie jestem fanem tego. Dla mnie dwa aspekty, jeśli chodzi o tą grę, są absolutnie mistrzowskie. To jest to, jak skonstruowana jest walka. I to, że ona jest turowa i, nie wiem, trzech przeciwników na kilku przeciwników i tak dalej, to wiesz, że to nie to. Chodzi mi o to, jak tam wiele elementów połączyli i zrobili z tego coś tak fantastycznego. Bo to no, nie jest kwestia tego, super, że możesz parować, że możesz robić uniki, czyli jest pomieszanie walki pasywnej z walką aktywną. Tylko jak tworzysz te buildy, jak no i, te umiejętności ze sobą, w jaką synergię wchodzą, jak one się multiplikują. No, ja pokonałem tego Simona, nie mając kocią zręczność i parując 30 pod rząd bardzo trudnych ataków, tylko zrobiłem to na zasadzie stworzenia szklanej armaty. Bo gra mi na to pozwoliła. I to było niesamowite. Ta gra ma metę. Są gracze, którzy tak doskonale rozkminili to. Ja to porównywałem do karcianek, że tak jak w karciankach tworzysz build, swój deck, właśnie wiedząc, jakie umiejętności ja ze sobą grałem i jak te postacie ze sobą zgrają. Więc to jest absolutnie rewelacja. A druga to jest rzecz, to jest właśnie ta fabuła. I ja cię rozumiem, bo ty zjadłeś zęby nie na takich historiach, tylko chodzi mi o to, że mnie zaskoczyło to, jak poprowadzona została ta historia, tak? Bo ona jest pod względem tym fabularnym, liniowa. Oczywiście gra ci się otwiera, kiedy jesteś w tym świecie, to możesz sobie chodzić, ale główny wątek jest liniowy, ale to, jak on jest poprowadzony, co się dzieje pod koniec pierwszego aktu, co się dzieje po drugim. Wiesz, ta historia tych postaci, tej rodziny, tych wątków, to jak masz te akty przemieszane, że pojawia się epilog, a później znowu ten trzeci akt, wiesz, no tak zupełnie nie ten.
W zasadzie prolog jest też zaraz tak. Przed trzecim aktem, czy tam już, no tak, przed trzecim aktem masz prolog taki totalny. Ja ci powiem tak, no to jest bardzo spoko. Zgadzam się do walki w 100%, masz absolutną rację. System mieszania tych pikt i zakładania tych, nie wiem, jak to się zapomniałem, no tych takich umiejętności, które też podnoszą ci cechy, czyli tam, już nie mówię o endgame'ie, ale w pewnym momencie możesz sobie, masz mało życia, możesz sobie założyć takie pikta, które pikta to się nazywają, które ci czy lumie, już nie pamiętam, pikto, a lumie to są te takie już wyuczone, które ci podniosą na tyle cechy, że wytrzymasz to uderzenie pierwsze, które możesz wytrzymać właśnie dzięki temu, że pozakładałeś odpowiedni pikta i jakiś tam silny cios przeżyjesz, nie? I to jest bardzo fajne, to mi się podoba, ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Mam zastrzeżenia do tej narracji, że to jest deprecjonowanie pracy bardzo wielu ludzi i wiesz, nie chcę też... Mam wrażenie, że ludzie, którzy wypowiadają się na temat RPG-ów, bo taką narrację widzę, no nie, to też jest, to często ostatnią i pierwszą ostatnią grę z tego gatunku to było Final Fantasy VI. Tak jakby przez ostatnie 30 lat nie pojawiło się w tym gatunku setki tytułów, mniejszych, większych, robiących bardzo podobne rzeczy, bardzo zaawansowanymi systemami. Jest tego multum i jasne, na pewno nie wiem, czy jest druga równie efektowna gra, jeżeli chodzi o wygląd walk, bo ciężko mi sobie, nie widziałem, nie? Zazwyczaj to jest takie bardzo często te JRPG, te walki są trywializowane właśnie przez ich przeciwników tego gatunku, że stoi trzech chłopków po jednej, trzech chłopków po drugiej i jak odpalisz sumona, to masz jakąś fajniejszą animację. Tutaj jest absolutny balet często i tutaj tylko mówię, ta toksyczność fandomu, która wynosi tę grę na Bóg wie jakie wyżyny i tworzy z niej mesjasza w zasadzie tego gatunku, no mi się nie podoba. Ja mam zastrzeżenia na przykład do tego, że cały czas, mimo że 100 razy kliknąłem perfekcyjnie, doskonale jakiś atak, to ja muszę za każdym razem wciskać ten perfekcyjnie ten sam atak. Wiesz, no, chodzi mi o to quick time event. No nie, ja wiem, że tam gdzieś pewnie w dostępności jest coś takiego, że nie
tak, trzeba. Że możesz to zmienić, że to jest automatycznie, tak. Że
i
możesz... Tak. I on ci robi to automatycznie.
I zastanawiam się, czy ja tego nie zrobię. Wiesz, jak sobie wrócę tam do tego endgame'u, bo tam paru bossów zostało, chyba te niektóre nagrania, różne ekspedycje są do odkrycia. Tam jakieś pierdoły mi zostały tak naprawdę. To tak, nie wiem, to
rozumiem.
Nie
wrócę. A mogę cię zapytać, na którym jesteś poziomie postaci, bo to też jest ciekawe. Pamiętasz, czy ty jesteś na przykład
nie wbiłem wyżej? Nie wbiłem tego trofeum na 66 poziom, czyli jestem przed 66 poziomem. Bo tam jest takie, są trzy trofea. 33 poziom, 66 tak. poziom i 99 poziom.
Tak. Aha.
I ja nie zrobiłem w ogóle niczego z tej wieży, takiej, która jest taką lokacją, z tego co rozumiem, taką Endless Dungeon.
Trochę tak.
Nie zrobiłem tego w ogóle, nie wchodziłem tam. Nie pokończyłem też niektórych wątków postaci do końca, w sensie niektóre, no wiesz, no to po prostu chciałem to sobie odhaczyć i jak wróciłem do tej gry, to złapałem taki, wiesz, takiego wiatru w żagle i dałem się porwać, ale trochę na chłodno już później zacząłem sobie o tym myśleć. Ja cały czas uważam, że to jest naprawdę bardzo możliwe, że to, co zrobili, to jest bardzo możliwe, że to jest goty i jak najbardziej zasługuje. Mhm. Patrzę sobie na tę listę i nie grałem w Kingdom Come Deliverance, nie grałem w drugiego Hadesa i nie grałem w Bonanza. Nie chcę umniejszać Nintendo, ale nie wydaje mi się, żeby Donkey Kong był grą, która nagle, tak jak Astro Bot w zeszłym roku, pokona konkurencję. Nie wydaje mi się.
Bez szans. Mi się wydaje, że
Donkey Kong Deliverance ma olbrzymi fandom, ale wydaje mi się, że jest też na tyle grą trudną i skomplikowaną w swoich systemach, że wielu ludzi zniechęciła. W sensie nie sięgnęło, nawet pewnie po sprzedaży to widać. Silksong odpada w ogóle. Dla mnie to jest... nie skończyłem Silksonga i nie wiem, kiedy do niego wrócę. Dla mnie to jest... mój system grania nie pozwala mi dobrze być w tę grę, bo jak ja zanim ja złapę dobry flow i mam... To jest gra trudna.
Mhm.
I ona jest dużo trudniejsza, mi się wydaje, niż Hollow Knight, a ja nie mam tyle czasu, żeby... Tak jak rozmawialiśmy, mam te takie krótkie... Trochę czasu codziennie mam, żeby pograć i nie mam takiego momentu, żeby móc się wejść poświęcić całkowicie i mieć ten taki flow, żeby tak. sobie... Więc ja trochę poeksploruję i wyłączam grę, wracam następnego dnia, to nie jestem w stanie w to grać, ale to są moje, może ktoś inny to inaczej odbiera, to są moje jakieś tam preferencje. Więc dla mnie tak naprawdę w tej kategorii Game of the Year jest Clair Obscur i Death Stranding 2 on the Beach. Ja nie wiem, czy tutaj nie powinno Clair Obscur wygrać, mimo że na przykład Death Stranding jest grą w wielu aspektach ciekawszą, jeżeli chodzi o opowiadanie tej historii. Ale na przykład obie są bardzo filmowe. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że Clair Obscur, tam przedstawianie pewnych scen jest takie super filmowe, w sensie tam są filmowe kadry, tam się zmienia, parametry obrazu się zmieniają. Tam ktoś, mam takie wrażenie, ktoś, kto zna nie tylko się na robieniu gier, ale zna się na filmie i jak opowiadał tę historię, to tutaj trochę pisał te scenki tak, jakby były rozpisane sceny w filmie, w sensie miał tą wizję artystyczną też. Także jestem za tym, żeby jak najbardziej Clair Obscur wygrało, ale i kibicuję, bardzo, bardzo kibicuję, bo to jest super historia w ogóle tej gry. Tam wiele, wiele rzeczy mnie po prostu tak nawet trochę wzruszyło. Cofnę się do muzyki z gry. Widziałem taki krótki filmik o tym, jak facet się wypowiadał, że on był gdzieś tam na SoundCloudzie, go wyhaczyli, czy on się zgłosił tak. Przez jakiś tam, w jakiś tam sposób. I oni później nagrywali w całym studiem, wszystkimi, całą tą ekipą nagrywali tę piosenkę, taką Clair Obscur i śpiewali ją razem, wszyscy pracownicy. I on tam na końcu płakał. Ja uważam, że ta ścieżka dźwiękowa jest rewelacyjna i ona
po prostu... Wygląda, jak ona jest zróżnicowana, prawda?
Tak, zróżnicowana jest, super.
Ona po prostu jest od takiego, takiego smutnego, tego motywu przewodniego, takiego wzruszającego, poprzez te takie niemal dyskotekowe motywy, no, rytmy.
Ten na podczas... plaży, czy na przykład z niektórymi przeciwnikami, które są takie walki, które są poważne, ale są też takie te elementy wesołe, nie? Gdzie walczymy sobie z jakimiś tam przeciwnikami takimi, zapomniałem, jak oni się nazywają. No ale ci sprzedawcy wszyscy i ta ich wioska.
Te pędzle.
Te pędzle, ten, który się do nas przyłącza, tam masz też parę walk z nim. Bo one są opcjonalne w rozmowach z Verso, ale też są ta fabularna jest walka i ona tam wchodzi, tak. Taka fajna muzyka zupełnie inna, takie jakieś takie lokacje, gdzie ta ścieżka wchodzi w ogóle w takie rejony elektroniki. Także nie, jest super i to jest bardzo, bardzo fajna historia takiego, no jednak studia 32-osobowego, które robi w pełnej takiej, tak jak ty mówisz, tak. O tych piktach i przy tej walce, tej synergii, robi naprawdę wspaniałą rzecz, ale nagle trafili na bardzo toksyczny fandom, gdzie...
Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu jest bardzo, że ta gra jest tak popularna, ona zrobiła taki buzz, że automatycznie są też, w cudzysłowie, psychofani.
I tak, nie, no, jest, ale to jest ten toksyczny, toksyczny fandom, nie?
Tak, ale toksyczny fandom jest ze wszystkim, nie? Z Gwiezdnymi Wojnami, no, z tymi, no to... Ja to rozumiem, ale to tylko pokazuje...
To jest, że wiesz, że oni zrobili coś z miłości, jakieś tam uwielbienia i... nie chcę mówić, że hołdują, ale robili swoją rzecz, ceniąc tam wysiłki. Aha. 30-letnie. I nagle pojawiają się ludzie, którzy jakby są przeciwieństwem tej idei. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy zadawałem ci takie pytanie w prywatnej rozmowie, jakie to są te wartości europejskie, nie?
No tak.
I w końcu nie wykorzystałem tego pytania nigdy, bo wtedy akurat nie pojawiłem się na nagraniu, a wtedy chciałem na przykład pogadać właśnie o Clair Obscur, bo wtedy na przykład grałem. I wiesz, i zastanawiałem się też między innymi, czy tam są takie nasze... Czy tę grę można rozpatrywać w takich kategoriach trochę innych niż na przykład gry Ubisoftu, które są już takim, wiesz, multikulti i tak muszą być dla wszystkich, że trochę tracą jakiś charakter taki.
No ale to jest, właśnie to jest to, że ta gra powstała na idei takiej, że to był pracownik, że studio założył były pracownik Ubisoftu. Nie wiem, tak oczywiście upraszam.
Tak, to było tak, takiego, no.
Który po prostu nie chciał tego, się odciął. I dlatego, i co jest ciekawe, że Clair Obscur jest nominowane również w kategorii gry niezależnej. Najlepszej gry niezależnej. I to pokazuje,
i to jest też że... kontrowersja.
Znaczy, nie wiem, czy zwróciłeś zależy, jak uwagę, liczy, wiesz, dużo co, ludzie... jak patrzeć na to. Bo co gra niezależna? To jest gra niezależna, która jest malutka i wygląda jak pixelartowy indyk. Tak jak i wtedy wszyscy się zastanawiają, czy Dave the Diver powinien być nominowany, nie? Mhm. Bo przecież to była część wielkiej
korporacji. No nie powinien.
Czy to było po prostu studio, które było małe, relatywnie małe. Ja nie mówię, że to miało ilość tam podwykonawców i tak dalej, ale ten core był taki, że byłbyś w stanie zmieścić ich wszystkich w jednym pomieszczeniu i policzyć, nie? To nie było, czyli... tak jak w Ubisoftie, tysiące osób porozrzucanych i oni to zrobili wiesz, w tym systemie. Niezależnie. Oczywiście mieli wydawcę.
Nie byli zależni od jakiegoś, znaczy tak, wydawca Kepler, tak. Ale to też Kepler jest, o ile dobrze kojarzę, to jest taki trochę inny wydawca. W sensie, tak. Nie wiem, czy można nazwać go spółdzielczym wydawcą. Nie wiem, ty chcesz takie mówić, ale on ma trochę inną budowę niż takim wydawcą jest, jak
więc
nie.
Ja jestem jak najbardziej, wiesz, no to, że to jest duża gra i ona odpaliła i zarobiła krocie, bo... to wiesz, no to można powiedzieć, że Team Sherry, no nie jest, nie są,
nie,
bo mają, bo oni mają tyle pieniędzy i tyle zarobili, że już są po prostu bogaci, nie? Bo wiesz, bo czasami mi się wydawało, że na przykład niezależne studio to jest takie, gdzie faktycznie ludzie dłubią, pracują normalnie gdzieś w jakimś nudnym korpo, ale sobie gdzieś tam niezależnie od wszystkiego dłubią i nagle ta gra wychodzi, odpala się i osiąga sukces, ale...
Jo, no to wiem.
Dla mnie niezależna gra to jest właśnie taka, która powstaje naprzeciw idzie temu trendu korporacyjnemu, że oni robią wszystko, co na przykład korporacja by nie zrobiła, bo by się nie zdecydowała. I to po części zabrało pazur grom Ubisoftu. Bo to się tak nie stało. To się stało po latach. Wiesz, Assassin's Creed Shadows nie jest złą grą, ale ona nie ma pazura. Jak ją porównasz na przykład do Ghost of Tsushima, to wiesz, tam nie ma... Tam są momenty, tam są ciekawe takie narracyjne chwile takie, że mówisz, o, tu jest ten gravitas, to jest coś poważnego, ale później to jest gdzieś spłycone, to jest wszystko takie zrobione na takiej zasadzie, żeby też za dużo osób nie obrażać, a że i tak byli hejterzy, którzy nienawidzą Ubisoftu i doszukiwali się najmniejszej rzeczy, więc oni spijali jak nektar każdą informację, na przykład to, że Ubisoft w promocji gry, czy tam w jakiejś wersji kolekcyjnej wykorzystali, wiesz, fragment tej bramy, która jest kojarzona właśnie ze smutnym chwilą, no nie, w życiu Japończyków, nie? Że mogąc robić wszystko w grze, mogliśmy niszczyć świątynie, które są ważnym miejscem kultu dla Japończyków, więc to też jest takie, to było takie, wiesz, oni spijali te informacje.
A to Assassin's Creed Shadows nie jest w niczym nominowane. Teraz patrzę na tę listę.
Jest nominowany w kategorii, której nie odczytywałem. To są te gry, które mają Innovation in Accessibility. Czyli cokolwiek to oznacza. Tak. A teraz zobaczę, 12 nominacji miała Clair Obscur Expedition, bo jest jedna nominacja, której nie odczytywałem. No nie?
Kurde, to wiesz co? To trochę jest lipa. Bo to jest... To jest strasznie smutne. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Bo od kiedy tak naprawdę Assassin's Creed stał się taką, że już po tej drugiej części był Brotherhood i wychodziła trójka, to było bardzo, bardzo gorąco i to był ten gorący... Zresztą to powtarzam się, bo ja to samym mówiłem, jak rozmawialiśmy, jak opowiadałeś o swoich wrażeniach z Shadows, że Japonia była tą destynacją, gdzie wszyscy chcieli zobaczyć tego Assassin's Creed'a w Japonii. Że skoro zrobili w Ameryce Północnej w czasie wojny o niepodległość, gdzie nie było wysokich budynków i tak dalej, to muszą tą Japonię zrobić. Ta Japonia, nie wiem, po 10-13 latach się pojawiła i ona nie jest w ogóle, ta gra w żaden sposób doceniona przez nikogo. W sensie to nie jest tak, że Kili sobie sam siedział i wybierał gry, tylko tam było jakieś gremium, z tego co rozumiem. I nikt tej gry, no, w jakiejś jednej technicznej kategorii, i to takiej najmniej związanej z pracą kreatywną.
Za grafikę, nie że art direction, tylko po prostu za technicznie, za grafikę, to może, nie? W tym sensie, że naprawdę ta gra potrafi pięknie wyglądać. Są takie momenty, że po prostu podziwiasz te widoki, gdzieś jesteś na jakiejś tam pagodzie, czy jak to się ładnie mówi, na tych dachach wysoko i oglądasz tam okolice. I ona ma momenty, ma takie chwile, ale też faktycznie ona jest rozciągnięta, jest nudna i ona nie ma prawie nic z Assassina na zasadzie, wiesz, tego Brotherhood. Tam są tak, to są takie dosłownie smaczki, nawiązania, tam jakieś sugestie, ale nie jest to wplątane w ten lore na takiej zasadzie, żebyś widział, że okej, tu mamy faktycznie znowu jakąś tam odsłonę konfliktu templariuszy z Assassinami. Tylko to jest wszystko takie, wiesz. No i ta kwestia tego, że no chcieli wprowadzić nową, ciekawą postać, ale w myśl wprowadzenia tych zmian, na które się tak gracze oburzają. I Jaskę nie spodobał się, mimo że ta postać, jak nią grasz, jak ją poznasz, jest ciekawa, jest sympatyczny. No, tam są cechy w ogóle w Shadows, które też wyróżniają w każdą odsłonę serii, że pojawiają się postacie historyczne, jako takie małe cameo, gdzieś tam kogoś spotykasz, jak się interesujesz historią, to wiesz, do czego to się odnosi. Tylko Assassin's Creed Shadows miał niestety konkurencję w postaci co najmniej dwóch gier wcześniej i to był Rise of the Ronin, który mimo, że graficznie powiedzmy wyglądał średnio, to pod względem walki i też tej historii, no był naprawdę świetną grą. No i Ghost of Tsushima.
A Rise of the Ronin jest, tak z ciekawości zapytam, on jest historycznie osadzony. Czy to jest fikcja? To tak XVII wiek, tak? Czy to jest później?
Tak, okay. Tam są odniesienia do historycznych wydarzeń. Zresztą gra jest bardzo fajnie zrobiona. Nie XVII wiek, tylko to jest... Oj, żeby nie skłamać, muszę to sprawdzić dokładnie. Bo to jest okres Bakumatsu. Czyli tych... Oj, widzisz, no nie, aż tak się... Widzisz, no, wyszło, jak się bardzo...
Zaskoczyłem cię.
Będę musiał wyciąć, więc ja szybko sprawdzę dokładnie, żeby nie było.
To jest środek XIX wieku.
Tak.
No. Bakumatsu.
No.
Końcówka.
Ale tam są odniesienia do historycznych postaci, tylko one są zrobione na takiej zasadzie dosyć przerysowanej, bo część z nich może być twoimi kompanami, bo wiesz, masz, wiesz, nie jesteś sam w tej grze, tak się wyrażę, nie? Że są zadania, które robisz w towarzystwie kompanów, nie? Towarzyszy. I to od sasa do lasa to są postacie, więc to jest naprawdę, naprawdę interesujące. Ale tak jak mówię, wszyscy czekali na tego Assassina w Japonii przez lata.
Mm-hmm.
I nagle wyszedł Ghost of Tsushima. I nagle okazało się, że cokolwiek zrobi Ubisoft, to będzie zawsze porównywane do Tsushimy. I nie są w stanie zrobić, mając tę filozofię produkcji, jaką oni mają, tego typu gry. I wiesz, ja nie grałem w Yotei, więc ja nie wiem, ile tam jakby z tego Tsushimy tego ducha zostało. No wygląda, że sporo, nie? I ta gra jest nominowana w wielu kategoriach, więc może być ciekawe. Ale mi trochę szkoda Shadows, bo ja ostatecznie dobrze się bawiłem, tylko ta gra była jednak za długa. To była jednak za długa gra. I pod koniec już byłem taki wymęczony, bo masz wrażenie, że za dużo jest podobnych miejsc, aczkolwiek eksploracja, no nie, potrafi ci sprawić przyjemność, nie? Wiesz, chodziło o to, że tam są na... Wiesz, ona, no tak mówię, no ta gra po prostu miejscami wygląda olśniewająco. Że to jak ja bym miał tylko się zastanowić, nie grałem w Kingdom Come Deliverance 2, więc nie wiem. Ale dla mnie to jest jedna z najładniejszych gier, wiesz, pod względem graficznym tego roku. I to jest ten, ale to jest taka kwestia. Więc tak podsumowując troszeczkę, to...
Ja jeszcze cię zapytam.
No.
Bo przeczytałeś tę kategorię nawet mam jedno pytanie i później drugie.
Tak.
To zacznę od tego krótszego. I jesteś rozczarowany tylko dwiema kategoriami dla Indiana Jonesa, bo Indiana Jones jest tylko jako tak. Troy Baker i Action Adventure.
Uważam, że zamiast Donkey Bonanza, ale ja rozumiem, że to jest jakaś kwestia tego, że Donkey Kong Bonanza musi się pojawić, bo jakaś gra na Nintendo Switcha 2 musi się pojawić, tak? Ale nie wiem, ja bym wrzucił do Game of the Year Indiana Jones and the Great Circle. To jest gra naszego plebiscytu poprzedniego roku.
Czy to jest właśnie trochę dlatego, że właśnie to jest koniec roku? Ona się nie załapała na... tak bez sensu wyszła, nie? Że ona wyszła w tym okresie po listopadzie, nie?
Znaczy, dla mnie w ogóle to jest ciekawe, że Hades 2, który funkcjonował przez tak wiele lat, bo ona była w tym early accessie, i ona przez to, że teraz oficjalnie wyszła, nagle ona się pojawia, ale czy tak naprawdę, oprócz tego, że wszyscy mówią, że jest świetna gra, czy ty uważasz, że to jest kandydatka na grę roku?
Ja nie grałem w dwójkę, ja nie wiem, jakie tam są zmiany, ale wiesz,
nie
no...
mówić coś o
Hades jest bardzo... Nie wiem, wiesz co, no tak samo na grę roku ten Silksong jest bardzo fajny, naprawdę, i tylko że jest pocholernie trudny i nie zagłębiłem się pewnie tak, jak mógłbym, i jeżeli na przykład bym zapał takie flow i poświęcił się, to pewnie bym miał bardzo dużo bardziej ciepłe odczucia. Nie grałem w Kingdom Come Deliverance, ale wszystkie rzeczy, które słyszę o tej grze, to są same tak. Superlatywy. Nikt, ja nie słyszałem złej opinii o dwójce. O jedynce było dużo stonowanych głosów, ta optymalizacja była cienka. Zresztą tutaj na podcaście wtedy, jak rozmawialiście na temat Deliverance jedynki za pierwszym razem, jak ta gra wychodziła, tak. to było wszystko takie, wiesz, no nie chcę mówić, że, ale stonowane wasze opinie były, że było jakieś tam spore zachwyty, ale było też duże rozczarowanie, a przy dwójce ja słyszę same dobre opinie.
Znaczy ja przeszedłem w ogóle jedynkę w tym roku, pamiętasz, na deku i ona jest świetnie zoptymalizowana, podobno w ogóle wygląda rewelacyjnie, wiesz, że
no to cofnij się do tego odcinku, które z Rysławem nagrywałeś na temat, jak Rysław opowiadał o Kingdom Come te parę lat temu. No to
ale Rysław
on
też
naprawdę
się wrócił do gry i jeszcze grał po czesku, to jest ciekawe.
Starał się być bardzo dyplomatyczny, ja z tego co pamiętam. To był 18-19 rok jakoś tak chyba.
Tak. No ona miała właśnie, ona jakoś bardzo, bardzo źle chodziła na konsolach i ona potrzebowała wielu patchy, zanim została zoptymalizowana, no ale wiadomo, że już tam jak wyszły te edycje na PlayStation 5, Series X, no to już się zmieniło. Więc ja teraz tak szybciutko, wracając do tego, to powiem tak, że jeśli chodzi o grę roku, to też...
O RPG chciałem cię zapytać jeszcze.
Aha,
jak dobra. Tam w ogóle uważasz, że
znaczy, ta kategoria... Ciebie zapytał, czy Monster Hunter Wilds jest dla ciebie grą RPG, czy to jest bardziej action?
Action to jest. No. To jest więc action RPG.
Się
tam jest
bardzo pojawiać.
Jest tam taki, wiesz, jest ten wątek jakiś tam fabularny, ale jest ten rozwój postaci na zasadzie rozwijania broni i sprzętu, nie? Natomiast przyjmujesz też questy, ale nie, dla mnie to jest po prostu trochę inaczej action, adventure niż RPG. No dobra, no daj to w RPG. Wcielasz się w rolę łowczego potworów, łowcy potworów, no okej. Okay. Ale ja nie uważam.
Jeśli chodzi o ten rok, po prostu nie było takiego uderzenia. No poza Clair Obscur, Expedition 33 i Kingdom Come Deliverance 2, jeszcze takiego trzeciego tytułu, który byłby, nie wiem, jak Baldur's Gate 3 powiedzmy, więc nagle się zastanawiasz między tymi trzema grami. Bo tak, mamy jeszcze Final Fantasy Tactics, który chyba się tutaj nie pojawia w ogóle na tej liście.
No jest w strategiach.
Tak, no jest w strategiach, tak. Mamy Avowed, które, no owszem, jest grą RPG, ale dla mnie to jest bardziej takie action RPG, wiesz, że tam jednak tego typowego RPG tam jest mało, ale uważam, że bardzo dobrze i cieszę się, że mimo, że ta gra dopiero
by... A ten gra polska?
Ona mogłaby się pojawić, ale ona nie była tak dopracowana, żeby ona była dopracowana, na zasadzie takiej, że ona jest specyficzna. Ona jest specyficzna. Ona mi się podobała, ale nie wiem, jakbym miał ocenić na przykład w stosunku właśnie do Kingdom Come Deliverance 2. Wiesz, no to można powiedzieć, że ten Tainted Grail, The Fall of Avalon, to jest bardziej gra indie, jak sobie pomyślisz. Jak mniejsze studio robiło, mniejszy zespół, ale jednak dowieźli i zrobili naprawdę coś ciekawego. I ja uważam, że na mojej liście, jak będziemy podsumować ten rok, ta gra się znajdzie. Aczkolwiek ona będzie raczej na dole listy niż na przedzie, więc to jest to.
A rozczarowany jesteś brakiem Kronosa?
Tylko właśnie to jest pytanie, w jakiej ono kategorii było, bo The Alters chyba jako jedyna polska gra się pojawia w tych grach, w nominacjach strategicznych, których nie czytaliśmy. I ja się zgadzam. I nawet myślę, że ona powinna wygrać. Nie wiem, czy to taka najlepsza kategoria, która opisuje tę grę, ale ta gra jest ciekawa, jest innowacyjna, ma bardzo fajne systemy i uważam, że może to nie jest najlepsza gra, w jaką grałem, ale uważam, że w tej kategorii to była taka najciekawsza z tych co czytam. Nie?
Tutaj najbardziej... słuchaczom tylko wyjaśnię, że to jest kategoria łączona Strategy and Sim Game i tam jest nominowane Final Tactics, Cywilizacja 7, Jurassic World Evolution 3, Alters, Tempest Rising i Two Point Museum.
Mm-hmm, mm-hmm. No i tylko dokończę, że jeśli chodzi o RPG, to bardzo się cieszę, że The Outer Worlds 2 jest nominowane. Bo ja uważam, że, okay, że to jest taka fajna gra w stylu właśnie takim RPG-owym, w którym masz taką totalną swobodę działania, właśnie wynikającą z tego, że do każdego zadania możesz podejść ten. Ja na przykład jak zaczynałem tę grę, bo ona tak fabularnie się wprowadza, to szedłem ścieżką zemsty. No bo po 10 latach budzisz się właściwie niemal ze snu kryminologicznego, no nie, dowiadujesz się, że osoba odpowiedzialna za wypadki, no nie, z tego prologu gdzieś się ukrywa i tam jej ścigasz, ktoś ci pomaga ją znaleźć. To jest wieloetapowy quest. Ale po drodze robisz różne rzeczy, które możesz właśnie kończyć na zasadzie kulka, a możesz to robić dyplomatycznie, wiesz, negocjować, rozmawiać, wykorzystywać różne umiejętności, które doprowadzają do takiego pacyfistycznego rozwiązania. W wielu aspektach.
Chodzi do ciebie, że te 10 lat snu to było błogosławieństwo.
Nie, no tam wiesz, jak w każdej historii tam jest twist, nie? Że nie wszystko, co ci się wydawało, to jest prawda. Wiesz, bo The Outer Worlds mi się podoba. Chwilkę, jak przejdę tę grę, żeby wrócić do tego tematu i go podsumować, być może na następnym odcinku. Ale tak, Kronosa bym gdzieś widział, tylko też musiała być jakaś taka kategoria, nie wiem, The Best Survival Horror Game albo coś w tym stylu.
Ale co, w Action nie może być? Action Adventure? Nie widzisz tam tej gry?
No wiesz co, mógłbym, tylko teraz jest pytanie, co wywalić? Na pewno wywaliłbym w takim razie Silksonga, nie? Bo pytanie, czy to jest taki typowy action adventure, nie? Mhm. No bo wszystko można. Pod action adventure właściwie można każdą grę z jakimś elementem fabuły, przygody podciągnąć, tak? No bo akcja jest właściwie w każdej grze, która jest zręcznościowa, a adventure jest właściwie w każdej grze, w której jest jakaś postać i jest jakiś quest, jakieś zadanie, jakaś przygoda. Więc wiele rzeczy można podciągnąć. Ja uważam, że Death Stranding akurat na tej liście powinien tylko z Indiana Jonesem się ścierać. Split Fiction... Nie grałem w Jotej. Nie grałem w Jotej.
No okay. Też no, ale no.
To jest to. Więc u mnie generalnie z tych wszystkich list to najbardziej oczywiście się wybija Clair Obscur Expedition 33. Jeśli chodzi o accessibility, to uważam, że w ogóle, i to jest taki nieoczywisty zwycięzca, mi się wydaje, że powinien w ogóle wygrać Doom the Dark Ages. Co tam możesz pozmieniać? Jak tam możesz, wiesz, możesz w ogóle grę przyspieszyć, zwolnić, możesz tam tyle rzeczy ustawić, że możesz grę w ogóle przejść niemal jak forcy tam było, że trzymasz po prostu tylko trigger i on sam ci skręca, sam ci hamuje, sam wszystko robi, no nie? To właściwie w tym Doom Dark Ages jest podobnie. A mimo, tylko że sama gra mi się jakoś tak średnio, wiesz, ona nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak ten Doom 2016, więc pod względem accessibility tak, pod względem innovation nie, więc generalnie tak podsumowując, uważam, że te nominacje są oczywiście do skwestionowania, ale właściwie w tej każdej kategorii no jest ta jedna gra, którą można powiedzieć, że jest takim czystym zwycięzcą, więc co by tam nie było, to jest taka tylko dokładka do tego. No ja nie wiem, no mogę się mylić, no nie, bo to wszystko zależy teraz od nie tylko od tego gremium głównego, ale też od graczy, bo gracze też biorą udział w głosowaniu, już tam widziałem, że ludzie wrzucają screenshoty, na jakie tytuły oddali głos, co zrobili, więc wygląda na to, że będzie bardzo bardzo ciekawe starcie, aczkolwiek zwycięzca jak Titanic może być tylko jeden i tutaj będzie się tego trzymał. Chciałbym, żeby Troy Baker wygrał za rolę Indiana Jonesa, ale obawiam się, może nie tyle, że się obawiam, ale też wydaje mi się, że ktoś z obsady Killer Obscure może wygrać. Może nawet Ben Starr. Ale to...
Ja jeszcze tylko powiem jedną rzecz. Znaczy dwie rzeczy. Bo dla mnie trochę to, co właśnie mówisz, jeżeli aktorów głosowych najlepsze, no nie wiem, tam bez performance, to nie uważam, że powinien tam być Charlie Cox. Sorry, ale nie. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale domyślasz się dlaczego?
Też uważam, że on... Jego rola jest duża. Tu nie ma określenia pierwszoplanowa, drugoplanowa i tak dalej, więc to też może być kwestia tego. Wiem, o co ci chodzi.
Ale i Ben Starr, i Jennifer English...
Tak, no oni niosą
wypadli, przez... Niosą tę grę, no, dokładnie. Także tutaj Charlie Cox, okej, okay, ale moim zdaniem jest bardziej, żeby było głośne nazwisko, takie, wiesz, filmowo, wiesz, tutaj Marvel, nie? To bardziej z tego względu się Cox znalazł. I ja, kiedy czytałem gry nominowane w kategorii Games for Impact, przeczytałem, podejrzewam, że przeczytałem źle tytuł drugiej gry, bo ja przeczytałem Desolate, pewnie przeczytałem, a to jest Despelote. I to chciałem już się od razu poprawić. Despelote. Mhm.
Tak.
To jest gra o piłce nożnej. Przygodowa. Mhm. Ale...
Nie kojarzę.
A do tego, że widziałem, ktoś opowiadał o tej grze na Twitterze i mnie zaciekawił, bo to jest historia z perspektywy dzieciaka zafascynowanego piłką nożną. Taka osobista chyba bardziej historia niż narracyjna gra w ten sposób. Ale piłka nożna tam jest, powiedzmy, tym takim chyba najważniejszym czynnikiem.
Tak.
No, to słuchaj,
no to jak kończymy.
Się kończymy, ale jest generalnie no podsumujemy sobie to jeszcze raz, jak będą już nagrody.
Tak, znaczy ja uważam, że w ogóle to, że tych nominacji jest bardzo dużo, ale jednak w większości przypadków tam wiele gier się powtarza, to moim zdaniem i tak najlepszym podsumowaniem jest to, co my zrobimy. Tak, bo wiesz, mając tyle gier, to jest tak, że po prostu możemy przypomnieć o takich perełkach, które zostały zapomniane. A ktoś jednak ma je głęboko w sercu i ona gdzieś na tym 30. miejscu się pojawi, nie? I ktoś o niej wspomni. I ktoś wyciągnie jakiegoś, jakiś taki tytuł, który też możemy pierwszy raz słyszeć, nie, o nim. I to jest najciekawsze. Więc ja uważam, że owszem, wrócimy do The Game Awards, jak już chyba 11 grudnia one się odbędą i ci nominowani dostaną statuetki, znaczy zwycięzcy. Jestem bardzo ciekawy, kto tam ostatecznie najwięcej laurów zbierze. No, więc dużo się wydarza. Ja w takim razie zapraszam do kolejnego odcinka, który już nie będziemy komentować wydarzeń.
Samo mięcho będzie.
Najważniejsze, tak. Najważniejsze, żeśmy skomentowali. Nie tylko powiem, że to da mi okazję, żeby troszeczkę więcej w Black Ops 7 pograć, bo przeszedłem kampanię. I tak jak ja w ogóle zacytuję siebie z Twittera, że to jest taki Nolan z wrażliwością Uwe Bolla, z jednocześnie z chęcią wrzucenia swoich friendsów jak Hideo Kojima. I że to jest fabularnie zjazd w stosunku do poprzednich części. Niby ma nawiązywać do poprzednich części, bo on kontynuuje w ogóle jakby, najbardziej chyba nawiązuje do Black Ops 2, ale to jest pretekst. To jest taki psychodeliczny science fiction, który jedynie co robi dobrze, to dywersyfikuje obsadę. A obsada... A
ciekawie, psychodeliczny science fiction, wiesz, to już samo brzmi bardzo ciekawie.
Ja to rozumiem.
Ja wiem, że to nie każdy by chciał to widzieć w Call of Duty, ale wiesz, to mnie zaintrygowałeś bardzo.
Bo ty nie grałeś w poprzednią część tam z tamtego roku, dobrze mówię. I tam jest cały wątek.
Ale Call of Duty, jakie grałem, to było Call of Duty 2 na PC. To było to, tak, gdzie druga wojna światowa była. To było ostatnie Call of Duty, jakie grałem.
No. Ale także... pamiętaj, że w ogóle w tym Call of Duty to, co im wyszło, to obsada. Bo w tej części na przykład, wiesz, gra Michael Rooker. No to wiesz, co to jest. Yondu Udota. Jest Frankie Adams, to jest Bobby Draper z serialu The Expanse. No i tam w ogóle takich aktorów, powiedzmy, klasy B, których znasz, jest mnóstwo. Znaczy, akurat Michael Rooker to jest taki pośredni, no nie? Ale
no, w Guardiansie nie są klasy B, ale rozumiem, że o co ci chodzi. No, on ma on ma swój rodowód w, rzeczywiście w filmach, tak. które przez wiele, wiele lat były tam, powiedzmy, uważane za trochę gorsze niż, niż ten mainstream, nie?
No, tam gra w ogóle ta Kieran Shipka. Ja ją najbardziej znam jako córkę Dona Drapera z Mad Men. No, ale ona już wyrosła, też ona chyba w Sabrinie tej nowej grała, w tej nowej wersji. Więc ona już jest dorosłą osobą. Więc wszystko, co najlepsze i co najgorsze w Black Ops 7, to w następnym odcinku. Dziękuję ci, drogi Rafale, za ten wspólnie spędzony wieczór na omówieniu tych jakże istotnych dla graczy informacji. I mam nadzieję,
również
że...
Również dziękuję.
Że ten Steam Machine okaże się właśnie takim gadżetem nie tylko dla entuzjastów, tylko takim gateway dragiem do PC-towego grania. Bo wiesz, zaczyna ze Steam Machines, a po roku dzwonisz do mnie i mówisz: Damian, jaką tą kartę graficzną? Czy się opłaca 50-90? No nie. I PC.
Kupiłem sobie biurko i fotel obrotowy. I taki, wiesz, mam taki zestaw, teraz mam taką tam...
I matę, metr na dwa metry.
Który świeci różowymi LEDami.
Tak, to jest to.
To jest moja przyszłość. Dobrze, że ją przepowiedziałeś na podcaście. Masz dowód teraz, jak już to się spełni, to tylko wytniesz ten fragment i mi go rzucisz przed twarz. I widzisz, to ja też to
dokładnie, to jeszcze musimy hashtag wymyślić na koniec. Dla wszystkich naszych drogich słuchaczy, którzy słuchają do końca i udowadniają to w komentarzach. Hashtag.
No to słuchajcie, niech to będzie hashtag No Man's Sky. Bo No Man's Sky jest nominowane w większej ilości kategorii niż Assassin's Creed Shadows.
No dobra, niech będzie No Man's Sky, chociaż może to zasugerować, że my do No Man's Sky rozmawiamy, więc No Man's Sky.
Nie, no dobra, to nie, to coś innego. Okej, to wymyśl ty. Mój pomysł jest głupi, rzeczywiście masz rację, to będzie bez sensu.
To może hashtag Shadows. O, hashtag Shadows.
Shadows.
Niech mają więcej, niech będzie więcej Shadows w komentarzach niż w tych nominacjach.
Wystarczy, że ty tam napiszesz Shadows i ja i już będzie więcej.
Dokładnie. Dziękuję ci jeszcze raz, Rafale, i do usłyszenia za tydzień.
Cześć. Dzięki serdeczne. Cześć.